siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych zespołów.
Szósty set.
15 kwietnia 2024 roku, tuż po zakończonych ćwierćfinałach Plus Ligi sezonu 2023-2024, przed nagraniem, czy jeszcze przed startem ćwierćfinałów, miałem takie poczucie, Filip, że nie wiem, czy będziemy mieli aż tak dużo tematów, o których będziemy mogli porozmawiać, a mimo wszystko mam wrażenie, że tych tematów nam nie zabraknie, więc ze studia w Warszawie witam Was bardzo serdecznie, Piotr Słoch.
I ze studia w Rzeszowie Filip Korfanty, cześć, Kuba niebawem do nas dołączy, a może to i lepiej, bo we dwójkę parę tematów obskoczymy, to trochę krócej może zejdzie, umawialiśmy się, że w godzinę może nam się dzisiaj uda zamknąć ten odcinek, ale faktycznie tych tematów tyle się namnożyło, że w zasadzie to pewnie spokojnie ze dwie godziny moglibyśmy przegadać o tych wszystkich wydarzeniach ćwierćfinałowych, no ale po kolei, zobaczymy jak pójdzie.
To jest zawsze taki temat, że moja narzeczona pyta się mnie, ile wy będziecie dzisiaj nagrywać? No i ja tak mówię, wiesz co, przedział od godziny do półtorej, a ona mówi, czyli co, czyli godzina 40 czy godzina 50.
I zobaczymy, mam jak to nam samo, pójdzie. Więc.
Tak, i Justin Kermit też się wyśmiewa nas, że w godzinę, więc wszystko przed nami. No ale dobra, przechodzimy do meritum, bo tego czasu szkoda, a my chcemy zrobić tutaj jak zwykle odcinek, który da wam taką bardzo mocną pigułkę. No i co, myślę, że chyba chronologicznie pójdziemy od tego układu 1-8, czyli zaczniemy od rywalizacji Jastrzębskiego Węgla z Indykpolem AZS-em Olsztyn, też dlatego, że chciałbym, żeby Kuba dołączył na akurat te rywalizacje, w których działo się dużo więcej. I chciałbym, żeby też rozmawiał o Treflu Gdańskiej, o Zawierciu i o Nysie. Natomiast myślę, że jakoś podołamy z tym tematem Jastrzębskiego Węgla, który bardzo pewnie, w zasadzie z jednym takim setem, w którym był lekko zachwiany na wyjeździe, ale 6-1 w dwumeczu, 3-0 na wyjeździe, bardzo łatwo, 3-1 u siebie Jastrzębski Węgiel ogrywa Indykpol AZS Olsztyn. No i Filip, nasuwa się pytanie jako ten obiektywny z zewnątrz, czy oczekiwałeś więcej po AZS-ie Olsztyn?
Mówiliśmy w zapowiedzi, co potrzebuje AZS Olsztyn, żeby nawiązać walkę z Jastrzębskim Węglem i tak naprawdę próbkę tego, czego mogliśmy oczekiwać, bo oni stoczyli równy bój, zobaczyliśmy tylko w jednym secie, czyli w tym secie otwarcia w Jastrzębiu Zdroju, czyli dobry Alan, jakaś szkoda z zagrywki wykonana, chociażby trafił te asy serwisowe i to przyniosło wygranego seta, też słabo zaczął Jastrzębski Węgiel serwować w tym meczu rewanżowym, więc też Tułaniga grał całkiem dobre spotkanie na otwarcie tamtej rywalizacji. No ale drugi czynnik, który musiał się też zadziać, to liczyliśmy na więcej od Skarlicka i tak to wyszło, że Alan momentami wyglądał tak, jakby się chciało, żeby wyglądał, a Karlice prawie w ogóle. Też różne czynniki na to, myślę, że wpłynęły, chociażby drugi set tego rewanżu rozchwiany rozegraniem, bo Jankiewicz go wyrzucił w jedną stronę, za chwilę Tułaniga w drugą stronę, to na pewno mu nie pomagało, ale generalnie rozczarowanie w postaci tego, że te dwie postaci nie dały maksa na dłuższym dystansie, a jedynie Alan na krótko w pierwszym secie rewanżu. Nie było po prostu punktu zaczepienia dla Olsztyna w tej rywalizacji.
Widzisz, i przechodzimy dalej. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę rywalizację, ale nie, jeszcze myślę, że chwilę możemy porozmawiać. Pierwszy mecz to był mecz, w którym byłem zachwycony Jastrzębskim Węglem. Jakby miałem takie poczucie, że Jastrzębski Węgiel zagrał ten pierwszy mecz na poważnie, rozdawał karty, AZS zaczął z animuszem pierwszego seta, było bardzo równo tam do mniej więcej tam 15-15, jeżeli dobrze kojarzę. Mniej więcej w tych okolicach wynik jeszcze utrzymywał się równo. Dobra pierwsza akcja AZS-u, uruchomiony środek, uruchomiony pipe, Alan nie zaczął dobrze meczu, ale potem, mówię tutaj cały czas o tym pierwszym meczu, dobrze wszedł Alan potem w grę, zaczął się budować wraz z przebiegiem akcji, no i jedno ustawienie, jedna akcja, jeden błąd i nagle okazuje się, że ten wynik się robi już nie minus nawet 2, a minus 4 czy minus 5. Nadepnął na pedał gazu Jastrzębski Węgiel w momencie, w którym potrzebował i zdemolował AZS. Zdemolował AZS jakością, bo ja miałem takie poczucie, że wiele akcji wyprowadzanych przez AZS było tak. Po pierwsze z dobrego przyjęcia, uważam, że rozegrania były całkiem niezłe, tylko jeżeli ty idziesz na, nie wiem, pojedynczym bloku albo na lotnym bloku i nic ci nie wchodzi, no to albo idziesz w kierunku takim, że no jednak atakujący był za słaby i nie był w stanie tego ataku po prostu domknąć umiejętnie, ale tutaj miałem poczucie, że właśnie obrona Jastrzębskiego Węgla, asekuracja kiwek, wszyscy zawodnicy bez wyjątku Jastrzębskiego Węgla bronili bardzo dobrze i po prostu tym zamęczali AZS, a potem szła kontra i zdobyty punkt. W całym chyba tym pierwszym meczu AZS zdobył, nie wiem, Filip, 7 breakpointów. No to 7 breakpointów na te 50 wykonanych zagrywek to jest taka liczba, bym powiedział, no nie najlepsza, a Jastrzębski Węgiel tych breakpointów chyba 20 czy 30. I mówię, to jest paradoks, bo ja nie miałem poczucia, że to był mecz bardzo zły w wykonaniu AZS-u. Miałem poczucie, że Jastrzębski Węgiel po prostu przyjechał i nawet tak jak chyba komentujący Wojciech Drzyzga ten mecz powiedział w trakcie, że trybuny w Olsztynie doceniają jakość Jastrzębskiego Węgla. I moim zdaniem ta jakość była po prostu widoczna. Natomiast w drugim meczu już nie miałem do końca takiego przekonania.
Tak, ja myślę, że na pewno lepszy był, dużo lepszy był ten mecz Jastrzębia, a drugi był raczej taki po prostu, że zagrali to, co było trzeba, żeby ten Olsztyn ograć na początku, jeśli nie weszli dobrze zagrywką, co też trochę ułatwiło robotę Dłanidze. Powiedziałeś o tych breakpointach, to mam to nawet otworzone, 26 breakpointów w tym pierwszym meczu Jastrzębskiego Węgla i faktycznie 7 Olsztyna w całym meczu. To różnica jest druzgocąca, a co gorsza, też dla Olsztyna, to te breakpointy przy zagrywce Jastrzębia niekoniecznie zdarzały się przy jakichś piorunujących serwisach ekipy Mendeza, bo nawet też mam to sprawdzone, ktoś mi powie, nie masz na to liczby, mam na to liczby, 7 breakpointów w pierwszym secie z Toniutti na zagrywce, a przecież Toniutti bomb z zagrywki nie posyła, tam raczej było to wypracowywane systemem blogobrona, kontrami. Drugi set na początku, odjazd na kilka punktów, też breakpointy przy Toniutti na zagrywce, za chwilę jeszcze parę breakpointów z Fornalem, już zaczęło się bardzo źle na starcie drugiej partii, więc niekoniecznie piorunującą zagrywką właśnie Jastrzębie robiło różnicę, a podstawa to właśnie unikać tracenia breakpointów z Toniutti na zagrywce, bo to jest teoretycznie, no, grając tą ekipą, dość łatwe ustawienie dla przeciwnika. Dla porównania, ten drugi mecz rewanżowy, pierwszy breakpoint z Toniutti na zagrywce dopiero chyba gdzieś w trzecim secie, czy w czwartym, przepraszam, skoro pierwszego wygrał Olsztyn, to chyba w czwartym, więc bardzo długo udało się tego unikać.
I tak naprawdę trochę bez historii ten pierwszy mecz. Tam jeszcze taką małą historią było wejście Armoły, który dał dobry impuls w trzecim secie, bo w tym trzecim secie znowu była walka tak mniej więcej do połowy. Chyba było 14-11 czy 13-11 dla akademików z Olsztyna. I tyle. I to jakby tyle, na tyle wystarczyło. Pełna hala, wyprzedane bilety. Jeszcze myślę, że klub jakieś tam przychody zanotował z tytułu właśnie dnia meczowego i biletów. I to w zasadzie tyle. No, przeleciał ten AZS przez te playoffy, ale też no chyba te playoffy, mówię, ten drugi mecz mnie bardzo rozczarował. Uważam, że postawa AZS-u w setach 2, 3 i 4 była po prostu dla mnie osobiście odrobinkę wstydliwa, bo tak jak mówię, w pierwszym secie miałem w pierwszym meczu miałem wrażenie, że Jastrzębski Węgiel zdominował AZS swoją potężną jakością. W drugim meczu już miałem takie uczucie, że można było z tym Jastrzębskim Węglem powalczyć, a od pewnego momentu zupełnie rozjechany AZS Olsztyn i ten czwarty set też był bardzo znamienny, bo już grający ławką Marcelo Mendes z Maciączykiem, ze Sklejterem, z Sedlaczkiem, z Jóźwikiem, mimo wszystko ograł AZS, który grał i wyszedł w tym składzie podstawowym. Też wyszedł dlatego, że tam nie ma zmienników po prostu, więc siłą rzeczy musiał praktycznie tym samym składem wyjściowym, co w secie trzecim, grać Weber. No i też przegrali tego seta. Oczywiście motywacja, oczywiście trudno mówić, że był w tym żar i ogień, ale jeżeli ten set miał cokolwiek udowodnić, to udowodnił tylko to, że to było tyle, na ile było stać AZS, to bo przegrali po prostu seta i tak z drugą siódemką Jastrzębskiego Węgla i to jest pewnie silna siódemka, ale to nie jest siódemka na pewno na poziomie wyjściowego składu Jastrzębian i tyle. No, takie podsumowanie sezonu, ten playoff, jak i cały sezon AZS-u.
Streściłeś przebieg tej ostatniej partii, w zasadzie o nic ja tego nie będę rozwlekał, bo też nie chcę za bardzo przykładać wagi do tych setów, które były de facto o nic. To, co jeszcze mogło chociażby rozczarować, no to Hawryluk w drugim meczu. Powiedziałeś generalnie o słabej postawie Olsztyna, ja też bym na chwilę zatrzymał się przy Hawryluku, który nie zagrał dobrego spotkania. Zdarzały się kiwki za blok, trzeba było podłożyć ręce, Hawryluk nie nadążał. przyjęcie też niedobre, bo nawet jak wydawało się, że ma taką piłkę do przyjęcia, że powinien dograć do siatki, to ta piłka spadała gdzieś w okolicy drugiego, trzeciego metra, co nie do końca pozwalało Tułanidze grać na całkowitym luzie i z całkowitą swobodą, co pewnie też utrudniało pracę na jastrzębskim bloku. No i niedużo obron w jego wykonaniu, kontakt z drugą piłką też nie do końca taki, jaki by się chciało, żeby napędzać tę akcję Olsztyna na dobrze zorganizowaną drużynę, więc też trochę rozczarowanie w postaci Havriluka, dość szybko Weber, a Niemiec z projektu Weber. Weber zaczął ten swój kołowrotek ze zmianami, co akurat w tym drugim meczu nic tak naprawdę nie dało, no bo słabe wejście Jankiewicza, więc no dużo tych mankamentów, po prostu za dużo. Liczyliśmy, że kilka czynników się złoży naraz i może ten Olsztyn stawić jakiś opór, a po prostu za mało się dobrze złożyło dla Olsztyna.
Dokładnie, to myślę, że tutaj bardzo dobrze to podsumowałeś, a zanim jeszcze przejdziemy do kolejnego ćwierćfinału, no to nie wiem, czy będziemy mieli aż tak dużo przestrzeni do omówienia meczów o 7-8, bo AZS zagra w tych meczach przeciwko PSG Stalinysa. Natomiast też pytanie o całokształt oceny sezonu, całokształt oceny też Javiera Webera, bo po tym meczu przegranym z Jastrzębskim Węglem pojawiło się też, nie wiem, sporo głosów na siatkarskim Twitterze między innymi, że postawa Webera jako trenera Olsztyna była rozczarowująca i trochę został wrzucony do jednego worka nie tylko ten sezon, ale też i poprzednie. No i właśnie jak ty, Filip, spoglądasz na postać właśnie trenera Webera? Mówię tutaj za całokształt tych 2,5 w zasadzie sezonów, w których on prowadził Indyk Pola ZS Olsztyn, bo jeżeli ja miałbym ocenić ten sezon, to myślę, że to jest dobre i dla samego trenera, i dla samej drużyny, że ta współpraca się kończy, bo coś się wypaliło, ale pytanie, jak ty oceniasz całokształt?
Nie mam takiego przekonania, że coś się wypaliło. Myślę, że tu kluczową rolę grało to, że nie do końca w sensowny sposób został zbudowany Olsztyn, albo inaczej, został zbudowany skład w taki sposób, że dawał nadzieję na dobry wynik, ale z dużym poziomem ryzyka w postaci zdrowia Nikolasa Szerszenia, no bo być może było do wyboru, albo bierzemy gracza, który pozwoli nam grać o wysokie cele, ale być może właśnie się zdarzy pech w postaci kontuzji, albo właśnie być może mamy gracza o słabszym poziomie, więc de facto nie będziemy mieli potencjału sportowego, żeby było jakąś ścisłą o czwórkę, chociażby, nie wiem, o czwórkę powalczyć. Wzięto Szerszenia, to się nie udało, no bo wypadł z kontuzją, no i to też była kluczowa postać Olsztyna, więc nie jestem w stanie tak jednoznacznie stwierdzić, że coś tam się wypaliło. Chciałbym po prostu, wiem, że to się już nie uda, ale zobaczyć robotę Webera, właśnie Webera z pełnym składem Olsztyna, bez tej absencji Szerszenia, no bo to jest postać numer jeden. Zeszły sezon wydaje mi się, że nie był jakiś nieudany tamtego trenera, no bo też weźmy pod uwagę, że oni na tym etapie kluczowym sezonu przecież grali 5 meczów z Zawierciem, prawda? W ćwierćfinale tam było 5 meczów.
Dokładnie tak. Dlatego ja właśnie zadaję pytanie o cenę Webera, bo dlaczego mówię, że mam poczucie, że coś się wypaliło? Widzimy Webera w trakcie spotkań strzelającego piorunami z oczu. Poirytowanego. Takiego trenera, który nie do końca jest w stanie zrozumieć i zaakceptować, dlaczego jego zawodnicy popełniają błędy. I miałem takie poczucie, właśnie jak oglądałem nawet ten mecz z Jastrzębskim Węglem, że w zasadzie od początku tego sezonu do samego końca Javi w trakcie meczów przynajmniej, bo to jest oczywiście ocena w trakcie meczów, nie był w stanie dotrzeć do swojej drużyny. Tak jakby nastawił się, że tej drużynie potrzeba ciągłego pobudzenia, bo ta drużyna jest, nie wiem, zaspana, zdekoncentrowana, więc takim wyjściowym tematem dla Javiego to było, że tak powiem, podrzeć się trochę na zawodników. I w tym ostatnim meczu też to tak wyglądało. W sensie nie miałem takiego poczucia, że to była taka, wiecie, próba empatycznego zrozumienia i dostosowania komunikatu psychologicznie do drużyny, którą ma. Miałem wrażenie, że akurat miał taką drużynę, która może potrzebowała paradoksalnie pogłaskania po głowie. Może potrzebowała zaufania. Może nie potrzebowała tego hokeja, o którym kilkukrotnie wspominaliśmy. I dlatego mam poczucie, że coś tu się wypaliło, szczególnie, że spora część tych zawodników zostanie na kolejny sezon, to wydaje mi się, że nowy trener, no może jednak jakiś tam impuls impuls też do tej współpracy dać, przy czym oczywiście ja nie oceniam treningów, bo nie widzę treningów. Więc bardzo możliwe, że ten pomysł na grę był. Być może Weber robił wszystko fantastycznie, a po prostu zawodnicy nie byli w stanie, nie chcieli realizować jego planu. Natomiast nawet jeżeli było tak, że nie chcieli, to zadałbym pytanie, dlaczego nie chcieli? Dlaczego nie wierzyli na przykład w plan taktyczny, czy w strategię, czy to, w którym miejscu mają stać na boisku w obronie? Bo to jest coś, czego AZS nie ułożył przez cały sezon i nie ułożył już też to na samym finiszu. Czyli w zasadzie to, co wpadało w boisko AZS-owi, na pewno nie wpadałoby sporej części drużyn, które były nad AZS-em w tabeli. I to była duża różnica też, która spowodowała, że to jest właśnie ósme miejsce, ćwierćfinał z Jastrzębskim Węglem, no i w takim stylu przegrany.
Pewnie też inaczej mogłoby to wyglądać a propos tych piłek, które wpadają, czyli dużej tej ilości właśnie, no gdyby dało się ułożyć żelazną szóstkę bez tylu zmian, no bo jednak za każdym razem jak masz kogoś innego u swojego boku na treningu, no te automatyzmy pewnie się wolniej kształtują, więc jest jakiś tam aspekt, który może złagodzić ocenę pracy Webera. Sami chyba zawodnicy, jak już był taki okres w Olsztynie, gdzie wydawało się, że Weber jest na wylocie, że za chwilę może nastąpić zmiana trenera, to coś kojarzę, że raczej pozytywne sygnały od strony zawodników nadchodziły, że oni raczej niechętnie chcieliby się z trenerem pożegnać. I druga jeszcze kwestia, a propos tego wydzierania się chyba na zawodników, tak to nazwałeś, czyli właśnie tej dość ekspresyjnej formy bycia na meczu, przy linii bocznej, no to być może to jest kwestia tego, że Weber uznał w swoim warsztacie psychologicznym, że potrzebujemy takiego właśnie wywierania presji, agresji na swoich zawodnikach, bo być może po prostu na boisku nie ma takiego charakteru, żeby sami z siebie zawodnicy byli się na tyle w stanie mocno pobudzić. Może to był ten trop Webera. Pamiętam, jak on odchodził ze swojego brazylijskiego klubu Fanbik Taubaté, gdzie kończyły się pieniądze, więc w dość tragicznym stylu ta drużyna się zaczęła rozpadać, a mimo tego na koniec taki sukces osiągnęli. Wydaje mi się, że osiągnęli po brąz klubowych mistrzostw świata i wiem, że gdzieś drużyna bardzo mocno była zrzuta z trenerem.
Wiesz co, tak, ale to tylko pokazuje, jakby trochę potwierdza mój punkt, że jak idzie, jak drużyna wierzy, jak ma swoich żołnierzy Javier Weber, no to jest w stanie przynosić góry. A jeżeli nie jest w stanie przemówić do części przynajmniej swoich zawodników, no to kończy się to tak, jak się kończyło tutaj, czyli jednak sporym chaosem i mówię, jakby mowa ciała dla mnie Javiera Webera była naprawdę ciężka i mówię, ja go uwielbiam, jakby uważam, że to jest potężny mózg siatkarski, ale wydaje mi się, że już po prostu miał dość. Mam takie poczucie, że już miał po prostu dość tej drużyny i trochę dość tego sezonu i możesz udawać, że treningi to jest zupełnie coś innego niż mecz, ale wydaje mi się, że jeżeli na meczu tak pękają ci nerwy, no to nie jesteś w stanie w komfortowych warunkach na treningu też zachowywać się zawsze inaczej. Mamy już Kubę. Kuba ze studia, wy?
Bukareszcie, dzień dobry. Przepraszam za spóźnienie. Niestety lokalna południowa kultura wiadomo, że powoduje pewne opóźnienia w sposobie ich działania. Bardzo przepraszam, chciałem być na czas, no 15 minut, 16, właściwie to trochę ponad akademicki kwadrans, ale mam nadzieję, że wniosę do dyskusji, bo widzę, że była bardzo ciekawa w kontekście, myślę, że rzeczy ponadsportowych, o których mówicie, jeżeli chodzi o Javiera Webera.
Może kończąc ten wątek, ja uważam, że nawet najlepsi trenerzy mają pewien cykl funkcjonowania w zespole, a później coś się prędzej czy później wypali i to dotyczyło, nie wiem, Alekno, Rezende, samych wielkich jeszcze mistrzów, więc nie jest to nic dziwnego, że w końcu przychodzi czas na zmiany. Może rzeczywiście, Piotr, tak jak to czujesz, jest to najlepszy moment.
I chyba tyle o tym ćwierćfinale. Jastrzębski Węgiel moim zdaniem zaprezentował się najlepiej ze wszystkich drużyn z top 4, ale to też wynika po prostu z tego, jakiego miałeś rywala i akurat ten rywal się nie postawił. A jeszcze jedna uwaga w kontekście AZS-u. Rozsypka mentalna po raz kolejny w sytuacji, w której rywal naciska jest dość bolesna. Kolejny raz to nawet nie są sety przegrywane do 18, 19, 20, tylko sety przegrane do 13 i 14 no też pokazują, że tej reakcji a może po prostu jakości sportowej zabrakło. Być może to. Jaka ocena za dotychczasową część sezonu dla AZS Olsztyn? Też ostatnia myśl. W skali od 2 do...
Tak?
No 1-6 powiedzmy. No
to truja. Usprawiedliwienie w postaci Nikolasa Szerszenia, jego absencji.
3+.
No to ja myślę, że nawet 3 minus, bo styl mi się bardzo, bardzo nie podobał. Dajcie znać na czacie też, czy tam, czy w skali od 1 do 10, czy od 1 do 6, też jak wy oceniacie AZS, no i też jak podobał wam się Jastrzębski Węgiel. Na ankietę, kto najlepszy w ćwierćfinale z zawodników, ja wybrałem Fornal, Patry, Huber lub ktoś inny. No i waszym zdaniem jednak zdecydowanie przeważająca część głosów to jest Fornal. I tyle o tym ćwierćfinale. Trochę bez historii, ale ta historia była na pewno w kolejnych meczach.
Szósty set.
No więc idziemy. Pierwszy ćwierćfinał 1-8, a teraz pójdziemy do ćwierćfinału 2-7 i pamiętacie, że przed naszym, znaczy w trakcie naszego nagrania przed ćwierćfinałami mówiliśmy, że raczej wydaje nam się, że to AZS ma ciut większe szanse, żeby zagrozić drużynie Jastrzębskiego Węgla niż Nysa Aluronowi CMC Warcie Zawiercie. A tutaj pierwszy mecz z płonącą lampą, co też o czym warto wspomnieć. Już on pokazał, mimo tego, że wygrał go Aluron, że z dobrej strony i agresywnie i z dużą dozą zaangażowania i chęci do walki pokazała się Nysa. No a ten drugi mecz, Kuba, no to piłka na 13-8 w secie czwartym, prawda? To był chyba set czwarty na centymetry. No ona bardzo mogła mieć decydujące znaczenie dla przebiegu może nie całej rywalizacji, ale mogłaby pomóc Nysie doprowadzić do złotego seta.
Były takie dwa momenty w tym całym ćwierćfinałowym tygodniu, kiedy była esencja sportu i pamiętam, jak mówiłeś na hali Ursynów, jakby, że złoty set, który miał miejsce między Lublinem a Warszawą, był tą esencją sportu i mam wrażenie, że ten błąd Zuhira Algrauiego też taką esencją sportu był, no bo te parę centymetrów zabrało to słynne momentum Nysie. Wróciło Zawiercie do grania niezłego w tym czwartym secie, to nie było to Zawiercie z trzeciego seta, ale ten czwarty set Zawiercie było w stanie odwrócić, mimo braku side-outu. I mam wrażenie, że znowu pokazuje drużyny topu naszej ligi, że brak side-outu nie przeszkadza im do tego, żeby osiągać sukcesy. I moim zdaniem to jest coś, co daje nam dzisiaj ogromny handicap w kontekście rozgrywek klubowych, żeby osiągać dalsze sukcesy. I to jest ta kwestia, która daje sukcesy chociażby Zawierciu w kontekście ich zwycięstwa w Pucharze Polski. No i tak naprawdę ten atak Elgroałiego też nie można sprowadzać tego do tego, że bez tego, gdyby skończył, na pewno by mieli wygraną i złoty set. Ale no musi to na pewno boleć. Z drugiej strony, z tego co mówiliśmy o Nysie, 6 kolejek przed końcem fazy zasadniczej, mówiliśmy o wyścigu ślimaków, no to Nysa go wygrała zdecydowanie, po czym znowu z pozytywnej strony zachowała się w playoffie. Rok temu Resowia rozniosła wręcz Nysę. Teraz było tak, że to Zawiercie musiało się faktycznie mocno napocić. Było gorąco w pierwszym secie w Nysie. Było gorąco w drugim secie w Nysie, nie wytrzymała lampa. Potem puściło Zawierciu, okej. Okay. Było gorąco pierwszy, drugi set i trzeba powiedzieć jedną rzecz. Hala przy ulicy Blanowskiej poniosła, dała ogromny impuls Zawierciu i myślę, że to jest wielki handicap w kontekście tak krótkich i absurdalnych playoffów, o których mówił nam oczywiście pan Wojciech Drzyzga, dla Zawiercia. Nie wiem, jak wy uważacie, ale myślę, że ta hala jest ogromnym handicapem.
Jeszcze to miejsce zajęte przez Zawiercie i w półfinale jakby premiuje na dobrej pozycji, bo zagrają z projektem z rewanżem we własnym obiekcie, więc to rzeczywiście może być dodatkowy atut. No i na ile jeszcze ta hala może pomagać, no to właśnie jest kwestia znajomości obiektu, być może tu też gra rolę, to znaczy, kto wie, czy w Nysie taką serię zagrywek, która odwróciła czwartego seta, zanotowałby Daniel Gąsior, który wszedł w momencie, gdy być może Nysa już czuła, że ma bardzo blisko wygrania czwartego seta, doprowadzenia do tiebreaka, bo Butryn się zaciął, to znaczy w tym secie miał 3 nieskończone kolejne ataki i Nysa prowadziła w tamtym momencie 13-9. Skończył atak Cleveno i zaczęła się ta seria Gąsiora, który dał 4 breakpointy, w tym as serwisowy. No i to de facto pozwoliło z powrotem Zawierciu podpiąć się pod tlen. Bez tego zrywu w zasadzie Gąsiora, no byłoby jeszcze ciekawie, a i tak tutaj emocji i ciekawych wydarzeń nie brakowało. Faktycznie było tak, że ja dużo większe szanse dawałem na to, że Olsztyn powalczy, a nie Nysa, a wyszło inaczej. I dlaczego tak się stało? Na przykład Zawiercie nie było w stanie aż tak mocno zaszkodzić zagrywką Gierżotowi, który w miarę się trzymał, jak i też cały zespół. Ten pierwszy mecz, kolejna kwestia, El Grawi. Mówimy dość często, że on nie gra dobrych meczów przeciwko najmocniejszym rywalom, a ten pierwszy mecz w jego wykonaniu był naprawdę bardzo dobry, drugi już trochę słabszy. Więc ci, co mieli teoretycznie pęknąć te słabsze punkty w starciu z mocarzami, będą w Gnieźnie akurat się nastawili na dobry poziom, odwrotnie jak w Olsztynie.
I to, co uważam, że jest też charakterystyką Nysy w tym sezonie i za to też mam bardzo duży szacunek do trenera Plińskiego, nie mam przekonania, że to była najlepiej zorganizowana drużyna w lidze. Za to, jakie przekonanie miałem w tym ćwierćfinale, też na tle właśnie Indykpolu AZS-u Olsztyn, to była to drużyna przygotowana na walkę od samego końca, od początku do samego końca rywalizacji. Była to drużyna naładowana, była to drużyna, mam wrażenie, mentalnie nastawiona bardzo dobrze, zupełnie bez kompleksów, a to też nie są zawodnicy, o których można by powiedzieć, że pomyślelibyśmy, Maciej Muzaj to jest nie do zajechania lider mentalny drużyny. Albo Michał Gierżot gwarantuje stabilność, powtarzalność formy. I pomimo tego, że to nie jest moim zdaniem drużyna, która wyjściowo jest fantastycznie ułożona mentalnie i składa się z takich zabijaków, to moim zdaniem taką bandę właśnie zadziorów Pliński skonstruował. I mówię, o ile nie zawsze podobała mi się Nysa w tym sezonie, tak wrażenie pozostawione w ćwierćfinale jest bardzo dobre właśnie z uwagi na to, że ta drużyna walczyła, od początku do samego końca.
To jest z oczywistymi jakby mankamentami, bo już to czasem może wydawać się może nudne, jak w kontekście Nysy często mówimy o tym, że być może z trochę bardziej mającymi wpływ na grę środkowymi, by ten zespół wyglądał trochę lepiej, gdyby mieć jeszcze odejście na środku, a tak no to znikomy tak naprawdę udział w tym dwumeczu z zawierciem Abramowicza i Jankowskiego. Jedynie Zerba w jednym meczu miał jakiś sensowny wkład w zdobycze punktowe Nysy, a pozostali środkowi, którzy brali udział w tym graniu, to już prawie żaden dorobek, no bo raptem kilka punktów w wykonaniu tej dwójki Abramowicz-Jankowski, no to jest tyle w zasadzie co nic, a no bez tego ciężko, jeżeli trzeba jechać samymi skrzydłami, gdzie nie takich graczy już zawiercie było w stanie niwelować.
Natomiast Kuba, chyba ty spodziewałeś się zawiercia no, na ciut wyższym poziomie, bo możemy znowu oceniać to tylko jako jakość Nysy i ich zaangażowanie, ich presję wywieraną na zawierciu, ale samo zawiercie chyba nie wypadło aż tak imponująco, jak jeszcze w tym, powiedzmy, najlepszym momencie w ich sezonie dotychczasowym, czyli pewnie w okolicach Pucharu Polski.
No myślę, że ujęłeś klucz. Jak robić szczyt formy na tak krótki okres? Kiedy ma być ten szczyt formy? Wydaje się, że Jastrzębie ma ten szczyt formy. W przypadku zawiercia chyba jest mały dołek po Pucharze Polskim, o którym właśnie powiedziałeś. Spodziewałem się więcej. Przed wejściem w rundę playoff zawiercie wyglądało fantastycznie i jest pewien dołek fizyczny i mam poczucie, że są tacy zawodnicy, którzy są pewnym magnesem, czy może inaczej papierem lakmusowym formy fizycznej i to chyba jest Butryn. I on nie jest w najlepszej formie fizycznej, więc to chyba nie wygląda najlepiej fizycznie w zawierciu.
Wiesz, to zawsze jest takie sprowadzanie do fizyki. Fakt faktem, że zawiercie jakby ma ten minus czy charakterystykę drużyny, że faktycznie jest tutaj pewne uzależnienie od zagrywki. Wydaje mi się, że jednak na przykład na tle Jastrzębskiego Węgla większe. Gdy Jastrzębski Węgiel nie zagrywa idealnie, to jednak mam wrażenie, że jest w stanie więcej zrobić na bloku. Z uwagi po prostu na same parametry fizyczne, czy Fornala, czy Patriego, czy Hubera, czy pewnie Gładyra też. A w przypadku zawiercia jednak bez zagrywki ten właśnie mecz pokazał mi, czy jakby kolejny raz pokazał, że to nie jest taki monolit nie do zajechania i właśnie taka charakterystyka Nysy, paradoksalnie, to było bardzo dziwne, w ogóle się tego nie spodziewałem, ale taka charakterystyka, że idziesz w górę i dajesz mocno, wystarczała przez długi okres tej rywalizacji w ćwierćfinale.
To Tylko pytanie, jak te ataki w zasadzie spadały, bo ja już teraz nie jestem w stanie sobie tak dokładnie tego przeanalizować, ale kojarzę z kolei, mam świeży przykład z wczoraj, gdzie Gdańsk bardzo mocno dał się we znaki Resowi swoim atakiem, gdzie genialnie momentami byli w stanie obijać blok, gdzie w zasadzie mając cały czas słabe przyjęcie, oni wykręcili dobre liczby w ataku właśnie przez to, że często na równym bloku Resowi gdzieś mimo wszystko znajdowali dziury i to niekoniecznie było atakowanie w sposób taki bardzo siłowy, tylko raczej właśnie nie najmocniej, ale po prostu celnie taki element bloku, który sprawiał, że piłki nie były w stanie do wyłapania przez Resowi, jeżeli gdzieś ten blok udało się otrzeć. I pytanie, jak to wyglądało w Nysie, bo szczerze powiedziawszy, pod tym kątem tego meczu nie analizowałem, ale no, faktycznie ta siłowa trochę rąbanka tu szkody Zawierciu narobiła, a też samo Zawiercie nie było takim monolitem w ataku, no bo też ten Butryn się przyciął Kleveno 5 na kilkanaście skończonych ataków w pierwszym meczu, no ale z drugiej strony ten Kwolek zaczyna robić się kluczową postacią w graniu o coś, no bo pamiętamy Puchar Polski, teraz 15 breakpointów w pierwszym meczu tego grania.
Często jest tak, panowie, przepraszam Piotrek, zadam tobie pytanie, często jest tak, że rywalizacja playoff drużyn, które ze sobą grały w fazie zasadniczej, wygląda lepiej w kontekście underdoga. I teraz co? Gorzej gra faworyt? Lepiej gra underdog? Wszystkiego po trochu? Jak ty to widzisz?
Znaczy, kurczę, nie wiem właśnie, czy tak to wygląda. To znaczy, trochę pytanie z tezą i nie wiem, czy się z tą tezą zgadzam. Znaczy
w tej parze tak było.
W tej parze tak było i wydaje mi się, że w tej parze nie wiem, po prostu Nysa wydawała mi się być dobrze nastawiona mentalnie i nie poddawali się ani przez chwilę. Wiem, że to jest taka, wiecie, teza w sumie nijaka, ale nie mam jakiejś dobrej odpowiedzi, dlaczego akurat Nysa była lepiej przygotowana. Nie chcę tutaj zarzucać absolutnie, nie wiem, jakiegoś takiego rozproszenia czy braku koncentracji w Zawierciu, bo właśnie tutaj cytuję Mateusza z czatu u nas, że właśnie Zawiercie nawet lepiej zareagowało niż Warszawa, o której będziemy zaraz rozmawiać. I to też jest pytanie, czy w półfinale, czy w walce już bezpośrednio o medale, nie przyda się doświadczenie trochę, jak rozmawialiśmy wielokrotnie o Igrzyskach Olimpijskich. Że jakoś tak się składało, że te drużyny, które miały tę orkę w fazie grupowej, w ćwierćfinale bardzo często były w stanie właśnie dzięki ciężkiej walce o wyjście z grupy, były w stanie już być lepiej nastawione do rywalizacji. Więc paradoksalnie to może nie być wcale na złe ani Zawierciu, ani Warszawie, że musieli się troszeczkę namęczyć. Więc to jest taki, wiecie, paradoks, szczególnie, że mówię, to jest już tak loteryjna i losowa część sezonu, że w tym momencie takie stawianie tez, że ktoś tam nie zagra lepiej za 3 dni, no może zagrać lepiej za 3 dni, bo kto wie, czy akurat nie na właśnie środę, czy na przyszłą sobotę nie jest szykowana jakaś tam forma czy górka, no w tym takim najważniejszym momencie, awansujesz do finału, już masz srebro i już masz na pewno Ligę Mistrzów, a meczu o brąz może być jeszcze różnie.
Ja mam tu trochę inne spojrzenie, to znaczy z perspektywy faworyta, to ty nie nastawiasz się na to, że twoim małym finałem jest ćwierćfinał, tylko ty zakładasz, że ten ćwierćfinał przejdziesz, a twojego maksa będziesz musiał dać w półfinale, czy potem w graniu już o medale. Z kolei z perspektywy tego underdoga, to twoim małym finałem jest ćwierćfinał. I na to spotkanie masz się najlepiej przygotować. I to ma być twój szczyt formy, bo to być może będzie jedyna szansa, żeby w tym sezonie mieć co potem wspominać w postaci awansu do czwórki. Dlatego to może sprawiać, że trochę w różnych formach spotykają się ekipy na poziomie ćwierćfinału. Ja nawet miałem takie lekkie wrażenie momentami, że drużyny, które osiągnęły dość korzystny wynik w pierwszych meczach tych ćwierćfinałów, czyli Jastrzębski Węgiel i może nawet Zawiercie, bardziej o Jastrzębiu takie przemyślenie miałem, że wygrali tak jak trzeba pierwszy mecz, czyli mieli najlepszy z możliwych wyników, po czym przyciskamy trochę na siłowni, bo jakoś to pójdzie w tym rewanżu. Jastrzębiu już tak dobrze nie wyglądało w sobotę, czyli w tym meczu numer 2. Więc może też było kombinowanie przygotowaniem fizycznym pod kątem właśnie celowania już o półfinał z nastawieniem, że no, tego teoretycznego underdoga jakoś przejdziemy małym nakładem sił, czy małym nakładem przygotowania fizycznego.
Wchodzimy już troszeczkę w teoretyzowanie, więc jeszcze jeden wątek. Ty wspomniałeś o Bartku Kwolku, Filip. Przyszły już powołanie od Nikoli Grbicza na ten sezon i Bartka Kwolka w w kadrze Nikoli Grbicza nie ma. Kuba, myślisz, że to jest sport, czy wyczuwasz tutaj jakieś może delikatne zniechęcenie ze strony Nikoli, bo te wypowiedzi Nikoli Grbicza tłumaczące tę decyzję w wywiadach, no myślę, że można byłoby zakwestionować.
Ale Nikola jest słaby w wywiady. Nie wiem, co wy myślicie, dajcie znać na czacie, ale rozmawialiśmy wczoraj na arenie Ursynów, że znowu, jak co każdy koniec cyklu olimpijskiego, my się znajdujemy w złym okresie. Nasi główni bohaterowie nie są w formie i znowu ogromne wyzwanie przed trenerem Grbiciem, jak ten sezon kadrowy ułożyć. Rok temu taka sytuacja z tym powołaniem Bartka Kwolka specyficzna, no bo on miał wesele, ale miał też uraz. I chyba nikt z nas do końca nie wie, co zdecydowało o tym, że on w ogóle w kadrze się rok temu nie pojawił. Czy to były kwestie prywatne, brak chęci wystąpienia w tej kadrze, dojście do wniosku, że lepiej się podleczyć. A ja tak odbieram Nikolę Grbicia jako turboczada oczywiście, ale też człowieka z tym bałkańskim charakterem, który jak mu się zajdzie za skórę, no to myślę, że nie jest najprostszy w, nazwijmy to, wybaczaniu.
Sam Bartek Kwolek chyba chciał dać taki przekaz w mediach, że no nie doszukujmy się drugiego dna, że nie ma tutaj czego się tak naprawdę dopatrywać, a mimo wszystko mam jakieś takie właśnie lekkie poczucie, że tu jakieś lekkie drugie dno może być. Tu nie chodzi właśnie o kwestie sportowe, a raczej może czysto hipotetycznie, nie wiem jaka jest prawda, ale rok temu właśnie Bartek Kwolek poniekąd nie znalazł się być może na swoją prośbę w kadrze wtedy, kiedy Nikola Grbic teoretycznie proponował mu obecność na zgrupowaniu, stąd trochę może to zaburzyć harmonię w grupie, no bo jak to jest, że rok przed Paryżem ktoś ma wolne, a ja na przykład Aleksander Śliwka albo ja na przykład Kamil Semeniuk musiałem w cudzysłowie tyrać z tą kadrą po świecie i co, i teraz ktoś, kto trochę temu odpoczywał, miałby zająć moje miejsce, trochę to byłoby takie nie do końca w porządku. Mówię czysto hipotetycznie, nie wiem jak było.
I to też w kontekście czasem takie nieprzemyślane wypowiedzi członków rodziny czy ludzi z bliskiego otoczenia gracza mogą mówić chyba nawet więcej o tym, jak sam gracz myśli. I ja to trochę traktuję to jako takie PR-owe ratowanie sytuacji. Natomiast myślę, że to taka frustracja wyrażona przez żonę Bartka Kwolka w social mediach, trochę wyśmiana, ale to ja nie wyśmiewam, bo uważam, że każda żona powinna stać ze swoim mężem i każdy mąż ze swoją żoną, jakby, czy za partnerem, i uważam, że tak to powinno wyglądać, więc trochę to było wyśmiewane, ale myślę, że ona dużo zdradza, jak jest prawdziwe uczucia czuje właśnie Bartek Kwolek w kontekście tego braku powołania, bo wszyscy wiemy, że do igrzysk i do Paryża było mu daleko, ale wiecie, wystarczy, że Wilfredo Leon wypada z powodu kontuzji, wystarczy, że jeszcze ktoś, dajmy na to, nie wiem, nie jest w pełni formy albo, nie wiem, prezentuje się beznadziejnie i kto wie, czy to czwarte miejsce na przyjęciu nie otworzyłoby się przypadkiem, ale tutaj już troszeczkę teoretyzujemy, natomiast wy w ankiecie najlepszego gracza w ćwierćfinale zawiercie Nysa, no to 53% głosów na Kwolka, no i chyba się zgodzimy, że pokazał sportową złość i takie swoje niezadowolenie przekuł na bardzo dobry występ w ćwierćfinale Bartek Kwolek. Zgoda? Zgoda. Dobry.
Zgoda.
Jaka ocena dla Stali Nysa za sezon?
Z tych ślimaków w sumie byli najbliżej cały czas właśnie awansu do fazy playoff. Postawili się mocno faworytowi, więc dla mnie, skoro Olsztynowi dałem truje, no to Nysa musi ode mnie dostać czwórkę.
Czwórka ani bez plusa, ani bez minusa.
Ja też daję czwóreczkę. Uważam, że to wynik nawet lepszy niż się pewnie spodziewałem. Stawiałem, że będą na pograniczu playoff, a zobaczymy. To miejsca 7-8 już nie mają dla mnie żadnego znaczenia w ocenie, dlatego już teraz pytam o tę ocenę. Są u was 164 osoby na live, więc widzicie już taką planszę na ekranie. Dajcie lajka i suba. Poprosimy oczywiście o wsparcie nas w ten sposób. Dzięki temu dotrzemy do większej liczby odbiorców. O, nawet jakiś bąbelek z lajkiem się u Kuby pojawił. Chyba, nie wiem, się łączysz z jakiegoś urządzenia iOS. tak myślę. Patronite.pl / 600, jeszcze taki banerek śmiga na dole, jeżeli myślicie, że jesteśmy na tyle fajni, że warto nas wesprzeć finansowo, to oczywiście tam znajdziecie wszystkie szczegóły dotyczące tego, jak możecie nas wspierać. Kilka różnych progów zachęcamy, ale oczywiście łapka w górę, subskrypcja to jest dla nas rzecz chyba najfajniejsza i najbardziej cenna. No a my przechodzimy do kolejnego meczu ćwierćfinału.
600.
Powiedziałem meczu ćwierćfinału, ale w zasadzie dwóch meczu. No i to jest pytanie do was. Gdybyśmy szli układem 3-6 to i 4-5 na koniec, no to teraz będziemy omawiać projekt Warszawa kontra Bogdanka lub Lublin. Natomiast chronologicznie to akurat ta rywalizacja zakończyła się ostatnia. No to pytanie już do was, Filip, Kuba, czy najpierw projekt, czy najpierw Rysowia?
O meczu projektu myślę, że trochę więcej będzie do powiedzenia, więc zacznijmy może od tego, a potem w ramach możliwości czasowych jeszcze będziemy mówić o Rysowi. Zacznijmy może od właśnie wydarzeń ze stolicy.
Więc Kuba, byliśmy w arenie Ursynów. Troszeczkę mieliśmy poczucie, że jednak aura tej hali nie daje takiego pełnego przekonania, że jest to mecz, są to zmagania już o awans do powiedzmy tej strefy okołomedalowej w plus lidze. Niestety Torwar zajęty na koncert Mroza, więc siłą rzeczy no, ten mecz w arenie Ursynów. Dobrze, że i taka hala jest w Warszawie, chociaż to cały czas jest temat nierozwiązywalny, ale czuć było, Kuba, od wejścia, że no, ta atmosfera meczu ważnego, atmosfera playoff była widoczna. I bardzo dobrą oprawę na przykład zrobili kibice Luku Lublin właśnie tego meczu i tutaj korba szła od samego początku meczu.
No zdecydowanie. Mieliśmy też okazję poznać przedstawicieli klubu kibica, mediów klubu kibica i mówili nam o tym, jak się klub rozwinął też w zakresie kibicowskim i myślę, że to było widać. Ty jako człowiek związany ze środowiskiem kibicowskim w Olsztynie na pewno to bardzo doceniasz zresztą, co było widać z twojej wypowiedzi, ale cały Luk pokazał się z kapitalnej strony, myślę, jako klub dojrzały, gotowy do walki w następnym sezonie, kolejne cele, gotowy na przyjście tego, który ma tam przyjść. A przede wszystkim na boisku Luk był fantastyczny, był najlepszy w tym sezonie i nie sposób nie było czuć do nich empatii. Myślę, że po takim meczu, po zagraniu meczu bez wady w meczu zasadniczym, mam poczucie, że to było trochę jak panowie Zirat kontra Głogas Las Palmas. Las Palmas przyjeżdża do Ziratu, który trochę pierwszy mecz wymęczył, nazwijmy to. Wygrywa 3-0 u gospodarza. No i okej, fajnie, ma złoty set. Ale dalej jest gospodarz, dalej to jest rywal mocniejszy i dalej to jest rywal, za którym stoi hala. I ta hala w końcu w tym złotym secie się odpaliła. To napisał też Andrzej Wrona i chyba tak było, Piotrek, że po raz pierwszy w czasie naszych różnych wizyt na arenie Ursynów było czuć poważną korbę, nie tylko muzykę DJ-ską, tylko też naprawdę poważne kibicowanie wszystkich, którzy nawet wstawali, byli przez kolegów zachęcani do tego, żeby wstać. No i na pewno pomogła ta hala w tym, żeby Warszawa cel na ten sezon uratowała.
Sam Janek Firlej przyznał, że tam bębenki mu w uszach prawie zaczęły pękać od tych decybeli, które się pojawiły w złotym secie. No taka charakterystyka też i publiki w Warszawie i jakby stylu też dopingu i stylu oprawy meczowej, że dużo klaskania, ale takiego impulsu jednoznacznego, że właśnie chcesz tego rywala zdeprymować, chcesz go przestraszyć albo że chcesz tak bezwstydnie wspomóc swoich, to nie do końca. Natomiast ten złoty set, takie małe wydarzenia budują ci kulturę klubu i budują historię klubu. I taki złoty set wygrany w takim stylu i taka atmosfera będzie przez kibiców wspominana pewnie na, no nie wiem, no zobaczymy czy na lata. Wydawałoby się, że tylko ćwierćfinał, który projekt powinien wygrać. Natomiast mówię, ja jestem, oczywiście tutaj będziemy się skupiać na tym, że Bogdanka Luk Lublin prezentowała się fantastycznie, bo zaprezentowała się z bardzo dobrej strony, ale jakbyśmy tak zaczęli od tego pierwszego meczu, no to czy miała tam Bogdanka tak naprawdę rezerwy na to, żeby zdobyć dwa sety? Bo w wielu wypowiedziach pomeczowych zawodnicy Bogdanki Luku Lublin mówili, zabrakło nam lepszego wyniku w pierwszym meczu. No to ja nie miałem takiego pełnego przekonania, że tam aż taka mocna była przestrzeń do tego, żeby Luk no, wywiózł tam punkcik jakiś, czy przywiózł punkcik do Warszawy?
Przechodzimy może do sportu. Ja nigdy na Ursynowie nie byłem, więc nie mam porównania żadnego, ale właśnie co do tej roli trybun chociażby, no to wydaje mi się, że kibice muszą mieć po prostu poczucie sprawczości, że ich zachowanie na meczu może mieć realnie wpływ na to, że drużyna coś wygra, albo ich zaniechanie jakiegoś zachowania po prostu sprawi, że drużyna nie dostanie takich skrzydeł, jakby mogła dostać. I może właśnie to będzie taki mecz, gdzie pierwszy raz na Ursynowie dało się poczuć, że faktycznie my jako trybuny zrobiliśmy coś, co popchnęło nas zespół, który grał słabe spotkanie, do zrobienia czegoś dużego, czyli do awansu do półfinału. Rok temu się nie udało z Zaksą po ciężkich bojach. Teraz ta czwórka jest i mimo, że w nie najlepszym stylu, no to na przykład Andrzej Wrona, wnioskując z jego wpisu na X-ie, no to jest zadowolony z tego, jak to się skończyło, czyli że projekt melduje się w czwórce. Co do poziomu sportowego, no to myślę, że pierwszy set pierwszego meczu Lublin wygrał łatwo, ale potem już nic dobrego po ich stronie się nie zadziało. Jeszcze w czwartym secie właśnie był ten moment takie zaczepienia, jeszcze gdzie zbliżyli się na dwa punkty i były tam akcje, które czasami jeszcze przy odpowiednim odwróceniu sytuacji mogły tam zniwelować te straty dwóch punktów, doprowadzić do bardziej zaciętej końcówki, ale Warszawa swoje wygrała. Dlaczego? Świetnie zagrał wtedy Bartłomiej Bołącz i Artur Szalpuk. Nieźle, nie jakoś wybitnie, ale nieźle, ale numer jeden to jest Bołącz. Teraz udało się wyłączyć Bołądzia. Dość szybko musiał sięgać Graban po Webera, tym razem Webera, nie Webera. I to sprawiło, że Lubin miał szansę zaczepienia się. I teraz jeszcze jest druga dla mnie kwestia, o jakiej formie projektu świadczy to, że Lubin zagrał takie spotkanie, de facto mając genialnego Schulza i momentami bardzo dobrego Branda, ale nie przez cały mecz. Brand zagrał słaby pierwszy set, później już trochę ze swoją grą wszedł na wyższy poziom. Ale mało miał takich wyraźnych atutów w Lublin, bo ze środka mały wpływ środkowych w tym meczu. Ferreira, słaby mecz. Komenda bardzo dobrze korzystał z Schulza, umiejętnie włączał Branda. A czy to był jakiś jego wielki mecz, taki, że no, długo będzie go wspominał jako swoje najlepsze granie? Myślę, że nie. Więc relatywnie mało atutów takich wyraźnych Lublina, a bardzo pewnie wygrany mecz po trzech setach. Mówię mecz w sensie jeszcze przed złotym setem.
Piotrek, bo mnie ciekawi twoje zdanie na takie kwestie okołosportowe, bardzo. Czy mecz takiego gatunku, takiego wymiaru powinien kończyć się w sposób czterominutowej analizy wideo challenge, z której wynika coś lub nie wynika. A tak naprawdę chyba ciężko było powiedzieć, co wynika. Bo czy to nie jest pewne zabijanie emocji sportowych, które powinny się skończyć na boisku?
To znaczy, wiesz co, nie, wydaje mi się, że jakby istotą, i tutaj właśnie jest problem z tą ankietą, którą już trzy razy prawie zaraz będę odpalał, natomiast zadałem pytanie właśnie, czy ten błąd był. I powiem szczerze, że sam nie wiem. I tutaj też wątek na czacie kilkukrotnie się przewijał dotyczący jakości też kamer i tego, czy można byłoby to zrobić jeszcze lepiej i czy na jakimś etapie, może nie wiem, może relacja kosztu tych kamer do zwrotu z takiej inwestycji jest po prostu za duża dla firm, które przygotowują challenge w tym momencie. Natomiast wiesz, Kuba, no, jeżeli jest błąd, to jest błąd.
Ale ja mam swoje zdanie, wiesz?
I rozstrzygamy to, tak? Jakby i jeżeli sędzia podejmuje, że jest błąd, to nie jest tak, że no, jeżeli mamy wątpliwości co do tego, czy ocena ostatniej akcji jest taka, a nie inna, no to puszczamy grę i pozwalamy jeszcze rozgrywać akcję. I trzeba też pamiętać jedną rzecz. Bogdanka jeszcze musiała zrobić breakpointa kolejnego. To nie było tak, że to był mecz na, jakby, że to była piłka już bezpośrednio na remis i trzeba o tym pamiętać. To trochę jak w poprzednim sezonie, nie wiem, czy kojarzycie Indyk Polazę też z Zawierciem. I czy dotknę... Było przeszkadzanie przy rozegraniu, dotknął piłki przy rozegraniu, nie dotknął piłki przy rozegraniu, ale to jeszcze nie był zwycięski mecz, to jeszcze nie był zwycięski set dla ZS-u. Kontrowersja duża i bardzo istotna i w dużej mierze kontrowersja wynikająca też po prostu z kamer challenge, ale no mówię, ja jednak jestem zdania, że wiesz, z duchem sportu, gdyby sędziowie naprawdę nie wiedzieli, to bym powiedział, ok, przyznajmy punkt drużynie, która zdobyła punkt. Natomiast no, jeżeli sędzia podjął taką decyzję, no to widocznie musiał mieć co najmniej te kilka procent przeświadczenia więcej, że to 55-45 załóżmy, że ten błąd był, a jeżeli był, no to kończymy mecz i dobrze, że sędzia zajęło mu czas odpowiednio dużo, żeby podjąć dobrą, chyba dobrą decyzję, bo ja nie wiem, czy to była dobra decyzja.
Barometrem tego meczu był prezes Gacek. Jego reakcje w trakcie meczu, ale ja też to odbieram tak. Ogromna presja drużyny z Warszawy na sędziów. W sytuacji pierwszej Marcina Komendy, potem tutaj. Czy słuszna, czy niesłuszna? Mam poczucie takie. System playoff nie jest systemem najuczciwszym. Jest tak, że w jednym momencie, w 2 godziny, fantastyczna praca projektu Warszawa, wykonana w tym sezonie, mogła pójść na tak zwane marne. I ciężko jest, wydaje mi się też, patrząc z perspektywy sportowca, zaakceptować tą sytuację. I myślę, że jest tak, że dzisiaj czuje projekt, że nie ma pełnej kontroli nad swoją grą, więc też łapie się sytuacji stykowych, no bo nie chce mozolnie wykonywanej przez 7 miesięcy pracy, żeby poszła na marne. I to jest absolutnie zrozumiałe. Trochę tak jak w firmie robisz projekt, nie chcesz, żeby jeden fuck up ci to wszystko rozwalił. I to jest w pełni zrozumiałe. I to też myślę, że ma wpływ na tą presję na sędziów po prostu.
Tak dużo wątków uruchomiliście, że postaram się za bardzo już tego nie rozwlekać, ale po pierwsze moje przemyślenie jest takie, że co do ostatniej piłki, no to tam było przejście. Wydaje mi się, że w końcu sędziowie znaleźli taką stopklatkę, na której widać, że ta stopa rozłączyła się od linii i według mnie tam nie ma kontrowersji. Co do tego, czy było dotknięcie siatki przed czy po tym, jak piłka padła w boisko, to tu mam przemyślenie takie, że nie wiem, jak to wygląda technologicznie. Swoją drogą też widzowie dajcie znać, czy chcielibyście, żebyśmy zrobili jakiś wywiad z ekipą od Challenge, może jakieś ciekawe pytania i wyjaśnienia by się od nich pojawiły, nie tylko o tym meczu jednym, bo to nawet szerszy temat jest, ale czy da się technicznie spiąć jakby obraz z dwóch kamer, że one pokazują kilka stopklatek, ale z tego samego momentu czasowego, to znaczy powiedzmy, że o 18:20 i 31 sekund i ileś milisekund widzimy, co było na tym obrazku i na tym obrazku, żeby nie było tak, że chcemy szukać momentu upadku piłki i tam widzimy, że piłka spadła, to my chcemy wiedzieć w tym momencie, co działo się z innej kamery jakby. Nie wiem, czy dobrze to wytłumaczyłem, ale mam nadzieję, że tak, że po prostu potrzebujemy mieć w idealny w tym samym momencie kilka różnych perspektyw z kamer challenge'u. Nie wiem, czy to tak działa, wydaje mi się, że nie, bo pewnie by dało się łatwiej tę sytuację wyjaśnić. Ja mam takie poczucie niedosytu, wydaje mi się, że nie ma 100% przekonania, że tam rzeczywiście piłka spadła już, jeszcze nie spadła zanim Nowakowski dotknął siatki, ale być może to jest kwestia jeszcze inna, że być może sędziowie uznali z tego niewyraźnego bądź co bądź obrazu, że Brandt, chyba Brandt, nosem po prostu otarł siatkę, więc kwestia momentu upadku piłki tam nie gra już żadnej roli. A jeszcze inna sprawa jest taka, że faktycznie obraz z tych kamer, mamy ileś lat działania challenge'u, jest po prostu fatalny i normalnie należałoby te kamery wymienić, ale podejrzewam, że też włodarze to zauważają, że te kamery przydałyby się lepsze, ale być może nie ma na to pieniędzy. Jeżeli tak, nie ma na to pieniędzy, może warto, nie wiem, cofnąć się do momentu negocjowania umowy z Polsatem i dlaczego nie mamy większych pieniędzy za transmisje telewizyjne chociażby, bo to jest moim zdaniem duży błąd, że tak małe pieniądze za prawa do transmisji z Polsatu są.
Więc tutaj właśnie komentarze na czacie, że po pierwsze Filip, że na turnieju w VNL-u w Japonii pokazywali w ten sposób, czyli właśnie dwie klatki w tym samym czasie, więc zakładam, że jest to technicznie możliwe. Tam wiecie, no jakieś tam mini opóźnienie może być, myślę, pomiędzy, jakaś taka desynchronizacja pomiędzy kamerami, no ale to jest bardzo ciekawy wątek, więc w sumie challenge to jest osoba, która, nie wiem, bo tam jest firma, tak, to jest tak, że to jest kontrakt ligi z dedykowaną firmą, która tworzy challenge, więc to nie jest jakby liga, więc liga pośrednio odpowiada za jakość kamer, bo decyduje się na podpisanie z akurat z tym, a nie innym dostawcą wideoweryfikacji jako narzędzia używanego w trakcie meczów. Ale inna rzecz w kontekście tych powiedzmy, nie wiem, końca, finiszu tego meczu, ale i też reakcji w trakcie meczu. Tych kontrowersji było kilka. Na Telebimie, co też uważam, że to nie jest chyba, nie wiem, czy to jest do końca zdrowe zawsze, czy, że pokazujemy sporną sytuację i pokazujemy ją 50 razy, challenge trwa 5 minut i tylko widzisz tę przesuwającą się obraz z kamery i widzą go zawodnicy i zaczynają się grzać.
Z dużo gorszej jakości.
Tak, błąd jest, nie jest błąd i też Telebim też ma swoje ograniczenia. Jakby to też jest tak, że wiecie, na mniejszym ekranie być może ta jakość obrazu jest czytelniejsza do podjęcia oceny, ale no nie mogę nie zapytać o to, czy pewne granice znowu kultury i dobrego smaku nie zostały przekraczane przez głównie zawodników i sztab projektu Warszawa, bo znowu ja rozumiem emocje, rozumiem krzyki, rozumiem to wszystko i to jest sport i to nie chodzi o kastrowanie emocji, ale nie wiem, czy tutaj tej kultury osobistej momentami znowu nie zabrakło.
Wymyka ci się z rąk, Filip, coś, na co, tak jak mówię, pracowałeś 7 miesięcy w sposób błyskawiczny, nagły. Ciężko się z tym pogodzić i mówię, określony sposób reagowania na stresy jest. Ja myślę, że wiecie, mamy na... Wczoraj mieliśmy naprzeciwko siebie, czy w ciągu wczorajszego dnia, możliwość obserwacji dwóch zupełnie innych zachowań. Piotr Graban, emocjonujący się, próbujący podrócić drużynę, krzyczący na sędziów, też w sposób niecenzuralny uważam, że czy nie wiem, czy to on, czy ktoś inny, ale nie było to miłe. I Fabio Soli, któremu drużynie wszystko się wymyka z rąk. Drużyna też złożona z młodych graczy, nie powiedziałbym, że najbardziej agresywnych, który cały mecz mówi, że wszystko jest okej i cały ten mecz Filip był niezwykle spokojny, jakby zachowujący się zupełnie bez emocji. No i nie wiem, które zachowanie jest lepsze. W sensie, jak ci wymyka się coś z rąk, no to pytanie, czy jesteś trochę zrezygnowany, wymawiasz sobie, że wszystko jest okej, tak jak właśnie robi Soli, czy jesteś nadpobudliwy i próbujesz generować emocje jak trener Graban. I to daje jakiś efekt, myślę, impuls dla drużyny. Natomiast z perspektywy słuchaczy telewizji myślę, że to nie jest przyjemne słyszeć kolejny raz słowa wybitnie cenzuralne po prostu, panowie.
Myślę, że to jest kwestia po prostu wybitnie indywidualna, jak to reaguje. No ja jestem stoikiem, więc ja jestem raczej team Soli, a nie team Graban na przykład, więc to jest kwestia indywidualna.
Ja chyba też.
Ja mam generalnie takie spostrzeżenie, że trochę, nie chcę, żeby to jakoś obraźliwie zabrzmiało, ale czasami sędziom brakuje odwagi, żeby szybko ucinać dyskusję, startowanie do sędziów, jakieś wymachiwanie rękami, po prostu czerwonymi kartkami. A jak nie, no to dwie akcje po kolei, żółta kartka, strata punktu i to jest koniec, a nie pozwala się sobie wchodzenia na głowę. Przecież wczoraj na Hotpromie było to samo, tylko być może kamery to mniej pokazywały, ale też były gigantyczne, w cudzysłowie, pielgrzymki do sędziego drugiego ze strony graczy projektu i to nie samego trenera Juricicia, ale też zawodników. I owszem, czasami zawodnicy mają rację, ale generalnie decyzja należy do sędziego i mi się, nie wiem, nie jestem sędzią, ale wydaje mi się, że po prostu starałbym się to piłować kartkami szybko.
No i jest, piszecie takiego Marciniaka, sędziego brakuje, no nie brakuje chyba sędzi Bojar Stefański, ale Piotrek, czy jesteś fanem rozwiązania z USA?
A jakie jest rozwiązanie?
Mikrofon okay. I komunikuje decyzję. Bo jeżeli mówimy o tej pierwszej sytuacji, jeżeli tam było tak, że o tym przełożeniu Marcina Komendy, że on przełożył palcem, który nie dotknął piłki, czyli według przepisów nie przełożył, to czy sędzia, jeżeli tak jest, komunikuje to zawodnikom i jeżeli on to komunikuje im, że zgodnie z przepisami jest tak i oni dalej to negują, to idzie czerwona, moim zdaniem, od razu. Jeżeli uważa, że... Bo moim zdaniem kwestia jest taka, trochę jako sędzia, no zobaczcie, sędzia prawny, sędzia sportowy, inna sytuacja, ale bazuje na przepisach. Jesteś w sądzie, mówię o sądzie rejonowym, okręgowym, apelacyjnym, cokolwiek, sędzia tłumaczy tobie, jaki jest przepis, z czego wynika to, co zrobiłeś. Więc ja bym oczekiwał też od sędziów sportowych, tego, żeby pewną decyzję tłumaczyli. Na przykład to jest moim zdaniem bardzo duży atut sędziego Marciniaka. Kibice Ekstraklasy, kibice niektórych drużyn pierwszej ligi może nie są jego największymi fanami, ale on stara się być a stanowczy, b tłumaczyć. Moim zdaniem to jest oznaka dobrego sędziego. Stanowczy i tłumaczy.
To znaczy, no wiesz, tłumaczy, no... Problem z tłumaczeniem jest taki, że jeżeli jedna strona widzi jedno, a druga strona widzi drugie, to choćbyś, tłumaczył 5 minut, nie będziesz w stanie jednoznacznie zaakceptować tego, jeżeli w drużynie nie ma woli albo nie ma właśnie tego przymusu karnego, o którym wy mówicie, jakim byłaby czerwona kartka. I moim zdaniem czerwonych kartek jest trochę za mało. I jeszcze w kontekście tej reakcji. Wiecie, ja nie jestem człowiekiem, który w ogóle nie używa wulgaryzmów. No bo używam wulgaryzmów. Jakby uważam, że wulgaryzmy są jakąś tam naturalną częścią języka, w szczególności w emocjach. Natomiast jest pewna różnica pomiędzy powiedzeniem, że coś jest przecinkiem, no mać, a powiedzeniem, że ty taki i owaki, śmaki, poprzerywane to wulgaryzmami. I moim zdaniem to jest tutaj ta granica. Bo ja mówię, ja nie mam problemu z tym, że ktoś bluzga, czy ktoś wulgaryzmy. Jakby normalna sprawa. Ja w trakcie meczu też przeklinam. Nie wiem, czy to jest wyraz najwyższej kultury osobistej z mojej strony, ale to nie o to chodzi. Jakby są emocje, jakby ja w to wchodzę na maksa. I myślę, że zawodnicy czują to jeszcze dużo mocniej, więc ja nie chcę tutaj, wiecie, udawać świętoszka. Ale uważam, że to może być skierowane do kogoś i wtedy to już jest za dużo. Więc wiecie, o tej dyskusji moglibyśmy jeszcze bardzo dużo mówić. Jeżeli chodzi o to, czy był ten błąd, no to ankieta na czacie 42% tak, 26% nie i 32% nie wiem. Więc mimo wszystko to nie była taka jednoznaczna sytuacja. No ale cóż, no sędziowie też pracują na tym systemie wideo dużo dłużej. I wiecie, też jest tam była trochę kwestia wyobraźni i w jakim kierunku poszłaby linia pod tym kątem, który widzimy na kamerze. Wiecie, tak jakby o to chodziło, bo nie było do końca widać tej linii, bo ona była zasłonięta przez stopę. Więc to było też trochę taka, wiecie, dyskusja. No ale to już jest dyskusja akademicka. No stało się, projekt Warszawa był lepszy w tiebreaku i też zapytałem właśnie o to Wojciecha Drzyzgę o postawę właśnie przed złotym setem i postawę Jana Firleja. Z premedytacją zadałem to pytanie, bo to jest opinia łatka, kolejna łatka, która się do zawodników przykleja, na przykład Fornal nie dowozi ważnych spotkań albo dowozi ważne spotkania, co my też czasem mówimy, czasem promujemy.
Ktoś ma potężny mental.
Tak, ktoś ma potężny mental, ktoś nie ma potężnego mentalu. Ktoś zagrał pierwszy mecz w karierze, dobry finał i potem już jest, że już do końca życia będzie grał same dobre finały. No a w przypadku Janka Firleja, jakby ja mimo wszystko uważam, że było trochę tak, że on potrafił zgubić głowę w tych kluczowych momentach, ale zupełnie jej nie zgubił w tiebreaku i uważam, że jeżeli coś ma znowu dać kolejny ważny przekaz do Nikoli Grbicza pod kątem nawet powołań, że może, no to jest taki mecz i taki złoty set, który właśnie pokazuje, że Firlej się odbudował, bo ten podstawowy mecz przegrany 0-3 był moim zdaniem słaby Firleja.
Ale my kochamy, my, może nie ja, większość osób kocha młodych zawodników, którzy wchodzą, wielka gwiazda, przyszła nadzieja. Ale Piotrek, co ty nam powiedziałeś na naszej własnej grupie? Włochom będzie szalenie ciężko osiągnąć sukces na kadrze, bo są za młodzi i możemy się z tego śmiać, czy nie. Ale dzisiaj Jan Firle jest nauczony doświadczeniem z Olsztyna, tej końcówki z Bełchatowem, nauczony meczu sprzed roku z Zaksą. I to doświadczenie procentuje. Nie ma nic ważniejszego w sporcie inaczej. Jednym z kluczowych elementów sportu jest doświadczenie. I możemy dyskutować wiele o tym, co jest jeszcze istotne. Czy forma sportowa, taktyka, głowa, momentum, ale doświadczenie też jest ważne.
Znaczy ja w ogóle jestem, Filip chyba się zaciął na chwilę, jeżeli widzę, to ja jeszcze przejmę mikrofon. Ja jestem zdania, że w każdej branży, w ogóle w życiu doświadczenia cię uczą. Jakby nie teoria, nie przemyślenia. Ty możesz sobie na poziomie rozumowym z wielu rzeczy zdawać sprawę, ale twoje ciało lub twój mózg nie jest gotowy na coś. A Jan Firlej 28 lat i wygląda na to, że jest już gotowy na to, żeby... I zresztą zagra w końcu o medale w półfinale Plus Ligi przeciwko Aluronowi CMC Warcie Zawiercie. Z oceną Bogdanki Luku Lublin jeszcze się wstrzymam chyba na ten mecz 5-6. Tak mi się...
Ale
tak
muszą.
W sensie, że muszą wygrać?
Muszą.
A dlaczego muszą?
Mają dużo więcej do ugrania. Mają skład, który będzie mógł powalczyć o duże rzeczy w Pucharze Challenge. Z tego, co słyszeliśmy w niedzielę, są gotowi, żeby w tym pucharze wystąpić. Mają momentum. Myślę, że naprawdę fajne, bo też wypowiedzi Marcina Komendy, fantastycznego człowieka, trzeba go bardzo pochwalić za za ten mecz, za ten sezon, za odbudowę po tym, co się działo w poprzednich latach. I też za kulturę. Ja myślę, że to jest rzecz, którą bardzo doceniam u niego na boisku. Jest niezwykle spokojny, opanowany, a przy tym jest sportowcem. Umie się zdenerwować, umie postawić się, ale gdzieś tam wie, jaka jest granica. Myślę, taka, która jest nam bliska.
I to też jest, myślę, świadectwo tej dojrzałości, o której mówimy, i też doświadczenia. Znowu wracamy do doświadczeń. Komenda przeszedł znowu ten sportowy czyściec, jakbyśmy nie próbowali tego nazywać. Z nieba do piekła i teraz może jeszcze nie w niebie, ale u bram tego nieba. Widzę, że Marcin jest, więc w kolejnym sezonie już może być jeszcze bliżej walki o medale. Chcę jeszcze trochę przeciągnę ten temat, bo jest Filip, wrócił, bo nie chciałem zaczynać tematu Resowi, dopóki nie wróci Filip. Czy Filip jest z nami?
Problem z Wi-Fi, przyłączyłem się na hotspota z komórki, więc jeśli się uda, to super, a może być kłopot z netem, ale póki co chyba się słyszymy, prawda?
Tak,
słyszymy się i widzimy.
Słyszymy się i widzimy i brzmisz bardzo dobrze, więc chciałem przejść już do właśnie ostatniego ćwierćfinału, który mamy do omówienia, i chciałem poczekać na ciebie, Filip, no bo z kim mielibyśmy nie omówić Resowi, jak nie z tobą.
Szanuję twoją uprzejmość.
Także zapraszamy.
Szósty set.
Tutaj też były emocje i też były emocje, tylko że trochę negatywnych emocji, bo kontuzja Stefana Boye to jest jeden z takich momentów, który przypadkowy, losowy, ale niestety, czy tego chcemy, czy nie, może zadecydować o obliczu półfinałów. O obliczu ćwierćfinałów nie zadecydował, no bo mamy nowego rekordzistę w liczbie zdobytych asów w trakcie meczu, czyli Jakuba Buckiego, który właśnie w buty Francuza musiał wejść. Natomiast zanim o tym rewanżu, no to ten pierwszy mecz. Czy Trefl mógł tam wycisnąć więcej?
Nie.
Powiedziałeś, Kuba? Dobrze.
I ja powiem dlaczego. Tak, okay, już mówię, bo dobra. Myślałem, że powiesz tak i będzie taka mała słowna przepychanka. Trzy kontuzje: Zaleszczyk, Nasewicz, Droszyński. Nie kluczowe, bo myślę, że i tak na główne mecze wyszedłby Sasak. Ale czy Kampa i Niemiec lub Urbanowicz, a nie Zaleszczyk i Droszyński, to nie wiem. Gdańsk, który znowu wyciska bardzo, bardzo dużo ze swojej dyspozycji. Gdańsk, który po sezonie będzie absolutnie inną drużyną. Gdańsk, który będzie w mojej ocenie zespołem o zupełnie innych realiach. W końcówce tego cyklu, powiedzmy to, Jurij Cicia naprawdę pokazał maksa, i powiem dlaczego pokazał maksa, bo bez Sawickiego w drugim meczu wycisnął z tej rywalizacji maksimum. Złapał moment po kontuzji Boye, umiał docisnąć jeden set, umiał docisnąć drugi. Potem wielki plus tego, że umiał włączyć Fabian Drzyzga Jakuba Buckiego do gry w sposób spokojny, i myślę, że to zdecydowało. Fabian po czyśćcu w tym sezonie znowu wraca na ostatnie mecze Resowi, myślę, że w bardzo dobrym stylu. I to myślę, że jest kluczowy element tego, że bardzo mądrze prowadząc grę Fabian i czując obowiązek TJ, zrobili swoje i wygrali w Gdańsku, co oczywiście powodowało, że Trefl musi wygrać na Podpromiu, gdzie stracił momentum w końcówce pierwszego seta po prostu.
Mocno zaburzyła pewnie jakiś cykl przygotowań Resowi ta kontuzja Boye, bo to jest też, jak chyba Yasin Luati powiedział w wywiadzie dla Puzzliga.pl, że to całkowicie zmienia rozkład ataku drużyny, więc też pomysł Fabiana musiał być na nowo po prostu zbudowany, i mi się podoba to, jak Fabian zareagował, jak właśnie powiedziałeś to też, Kuba, ale to trochę rozwinę, jak był w stanie wprowadzić Jakuba Buckiego do ataku drużyny, do tego ekosystemu ofensywnego Resowi, bo on w Gdańsku nie miał dobrego wejścia, zaczął na niemal zerowej efektywności, ale już na przykład czwarty set to było chyba 6-6 skończonych ataków przez Buckiego, w tej breaku już mniejszy udział, ale też weźmy pod uwagę, że to nie jest zawodnik, który ma taki impet ofensywny jak Boye, więc trzeba trochę dozować te piłki na prawe skrzydło, i podobna historia była w tym meczu rewanżowym, to znaczy kiepski początek Buckiego, może dobrze zaczął serwować, ale w ataku dość szybko okazało się, że nie jest takim stuprocentowym pewniakiem i musiał Fabian Drzyzga poszukać na dłuższy czas jakichś rozwiązań ofensywnych z ominięciem Budzkiego. I bardzo ważny był trzeci set tego meczu, jak trochę schował Fabian Budzkiego. Widać było po treflu, że lewo skrzydłowy na bloku pilnował bliżej środka boiska, a po sam koniec trzeciego seta poszły dwie piłki do Budzkiego, jak już tref był skupiony na innych strefach i Budzki miał pojedynczy blok i on oba te ataki skończył, więc bardzo podobało mi się to właśnie, jak dysponuje siłami Budzkiego Fabian Drzyzga, no ale to na pewno jest inna siła ofensywna niż Boye, ale z kolei mamy zagrywkę, bo też w miniaturze tego odcinka rekordy plus ligi, no Jakub Budzki jeden z tych rekordzistów nowych, to znaczy 11 asów serwisowych w jednym meczu, to jest rekord plus ligi, wcześniejsze to 9 asów Hadrawy, a po 8 mieli...
Tak, pierwsza tak, dwucyfrówka w historii.
Tak, pierwsza dwucyfrówka, jeszcze po 8 asów Karlicek i Karol But, z kolei w rozgrywkach reprezentacyjnych to Wilfredo Leon miał 13 asów serwisowych chyba w 2022 albo pierwszym roku
Pierwszy z Serbią.
W 21 z Serbią, ok. I też 12 asów kiedyś zaliczył Negapet w lidze włoskiej przeciwko Sorze, więc to jest, czy jest jakby co szlifować. Były takie szanse, bo ta kapitalna seria w czwartym secie Budzkiego się zakończyła, ale później miał jeszcze dwa obejścia na zagrywce i jeszcze mógł ten swój rekord podszlifować, ale może to trochę jak Isin Bajewa kiedyś, wiecie, ona mogłaby naraz skoczyć 15 centymetrów, rekord świata więcej, ale ona sobie biła po centymetrze, więc jakby Jakub Budzki zostawił najlepszy
Mondo
na później.
Albo Mondo Duplantis w sumie, Mondo Duplantis to samo, albo Serhii Bubka, także tak, no zdecydowanie.
No akurat oni mogą, tak, myślę, że powtórzenie takiego występu, jeżeli na tysiące, bo to już będą dziesiątki tysięcy pewnie indywidualnych występów, zdarzył się taki jeden mecz, to mimo wszystko uważam, że to anomalia, a nie trend. Niech to zabrzmi, bo już dawno nie padało. No właśnie, czy ten mecz rozwiązuje, znaczy, czy postawa Budzkiego rozwiązuje wam wątpliwości co do jakości, którą potrafi dostarczyć, bo no chyba nie.
Filip, to jest też tak, że... Inny jest rozkład ataku. Fabian Naci wprowadza Kubę. Kuba też nie zaczął dobrze pierwszego seta. Przecież było na pewnym etapie jego w ataku minus 100% efektywności ujemnej. No i gdzieś ta dojrzałość drużyny, pociągnięcie tego przez DeFalco, impuls Luatiego, to wszystko spowodowało, że się wyrównało i gdzieś tam złapał momentum. Będę do tego słowa powracał, bo wydaje mi się, że to jest słowo, w ogóle klucz tej końcówki sezonu klubowego, czy u nas, czy we Włoszech. Ale słusznie mówi, pisze Michał Kwietko-Bemnowski, że tref też miał 11-7 w drugim secie w Rzeszowie i ja nie wiem, co się potem dzieje. Czy jesteś po prostu lepszy, wygrywasz sportowo, czy dywal pęka psychicznie,
no właśnie,
czy pęka...
Dlaczego, Kuba, dlaczego stracił momentum tref?
Ale są pytania, na które jeszcze nie znam odpowiedzi w siatkówce i ja się zastanawiam właśnie, co, jakby, gdzie jest ta granica. Mam poczucie, że im więcej my zagłębiamy się w siatkówkę, tym to jest też bardziej sport psychofizyczny, jakby to powiedzieć, nie wiem, szukam dobrego słowa, że gdzieś ta przekonanie twoje o tym, czy jesteś w stanie te konkretne zagrania powtórzyć w ten sam sposób, mimo tego, że rywal zmienia granie, jest myślę, że kluczowe. Natomiast Filip, ja myślę, że DeFalco znowu na playoffy dojeżdża, przynajmniej na razie dojechał. No a jak będzie TJ, to myślę, że będzie medal, w wielkim skrócie.
Ja myślę, że TJ jeszcze nie jest w swojej najlepszej formie. Według mnie on wygląda w liczbach lepiej niż prezentuje się na boisku. Czasami po prostu brakuje mi trochę jeszcze jego większego wpływu w ofensywie. Czasami po prostu bez większego pomysłu klepie w środek bloku, dość często łapie czapy albo jest po prostu przytrzymywany, a trochę mi brakuje jeszcze takiego impetu fizycznego, żeby on był w stanie przełamywać bloki i kończyć ataki. Optycznie nie wygląda moim zdaniem jeszcze u szczytu swojej formy. TJ to jest jakby jedno, ale z kolei Luati, no to dużo dodał zagrywką i po nim chyba widać, że wszedł w dobry gaz na najlepszy moment sezonu. Zastanawialiście się nad tym, jakby dlaczego tref stracił momentum. Ja nie wiem, czy taka jest prawda, ale moje podejrzenie jest takie, że oni rzucali wszystkie siły na sam początek meczu. Na podpromy zwłaszcza to było widać, jak oni starali się maksymalnie fizycznie rzucić wszystko na początek spotkania i skakali bardzo wysoko, starali się atakować bardzo mocno, między innymi przez to Rysowa miała bardzo duże kłopoty z przełamaniem bloku, to jest po pierwsze, bo to nie był dobry start pierwszego seta na blok trefla, ani Budzkiego, ani też lewego skrzydła, bo często gdzieś jakieś ataki po skosie nie były w stanie przejść przez linię bloku i obrony, ale też w samym ataku trefla bardzo wysoko starali się łapać piłkę i obijać dłonie bloku, nie szukać gdzieś łokci czy przedramion, a raczej już dłoni, co sprawiało, że piłka odbijała się od tego bloku, leciała w strefy, gdzie Rysowa nie była tego w stanie złapać. Tylko że im dłużej tak fizycznie dociskasz, no to trochę spadniesz z biegiem meczu. Ja mam wrażenie, że właśnie tej wytrzymałości fizycznej trochę zabrakło w walce z blokiem Rysowi, a tej walki nałożyło się mnóstwo, biorąc pod uwagę, jak Rysowa serwowała i jak słabym przyjęciem dysponował tref, więc mieli mnóstwo roboty na takim orka na ugorze po prostu z tym przyjęciem i z tak ustawionym blokiem Rysowi. Na pewien moment starczało, później skończyło się chyba trochę powietrze w płucach trefla.
No właśnie niezależnie od tej kontuzji Błaje, myślę, że można Rysowię ocenić jako no jednak dobrze przygotowaną. Wydaje mi się, że jednak lepszą Rysowię w tym sezonie niż słab, znaczy na jedną z lepszych Rysowi w tym sezonie niż w porównaniu do tego, co widzieliśmy wcześniej. I co jest właśnie uważam bardzo pozytywnym takim elementem przed starciem z Jastrzębskim Węglem, o którym pewnie zaraz porozmawiamy, że nawet pod nieobecność lidera wygląda na to, że systemowo Fabian Drzyzga czuje się dobrze i nie mówię tutaj tylko o Fabianie, mówię tutaj też właśnie o bloku, o którym wspominałeś, który jak już odpalił, to oczywiście no odpalił też dlatego, że presja na zagrywce się pojawiła potężna, więc co jeszcze chciałem powiedzieć, w kontekście tego ryzyka, o którym mówiłeś o treflu, to jest tak, że nie jesteś w stanie moim zdaniem, i to jest już, kto oglądał siatkówkę długo, moim zdaniem to już nie jest pierwsza sytuacja i pierwsza taka rywalizacja i pierwszy mecz, w którym na coś ucieka po, nie wiem, jednym lub dwóch setach zagranych bardzo dobrze przez underdoga. Moim zdaniem to nie jest tylko kwestia fizyki, ale też jest i kwestia trochę rachunku prawdopodobieństwa. No nie jesteś w stanie w nieskończoność na ogromnym ryzyku wygrywać akcję, co nie znaczy, że wiecie, jak z rzutem monetą, no niby każdy kolejny rzut monetą to jest 50% szansy, to, że wyrzucisz 10 reszek nie oznacza, że nie wyrzucisz 11 reszki w kolejnym rzucie i ta szansa może być podobna, ale nie w siatkówce. W siatkówce niestety jest tak, że mam wrażenie, że z każdym kolejnym wykonanym powtórzeniem no to ryzyk, jakby szansa na to, że kolejne będzie udane, jednak ci spada. No i to żarło tryflowi i na pewnym momencie po prostu zdechło. Ale to taka dygresja. Dobra, Jastrzębski Węgiel kontra Asseco Rysowia Rzeszów w półfinale. Jak widzisz, Filip, szansę Rysowi? Aga, SSS, Jastrzębie nie da szansy Rysowi. No to czy ty widzisz szansę dla Rysowi?
System rozgrywek na pewno jest w stanie sprawić, że Rysowia będzie miała tych szans trochę więcej, bo przytrafi się taki mecz na zagrywce jak wczoraj. No i Rysowia jest w stanie sobie to wyserwować. Dużo zagrywek Rysowia była w stanie celować gdzieś do linii bocznych boiska, co jest generalnie taką zagrywką, na którą jest niewielka garda po prostu, więc jak tak trafić w linię, no to czy tam będzie stał Tomasz Fornal, czy Mikołaj Sawicki, skończy się pewnie bardzo podobnym efektem, więc na pewno Rysowia może liczyć na swoją zagrywkę, ale możesz się czasem przeliczyć, bo tak po prostu bywa, że czasami masz dzień, a możesz nie mieć dnia. W Gdańsku Budzki chyba żadnego asa nie zrobił. Czy może jeden, nie pamiętam, ale pewnie jeden max, albo a raczej żadnego. A mija od niedzieli kilka dni i nagle robi rekordy ligi w asach serwisowych, a teoretycznie jeszcze powinno być trochę trudniej, bo był Orczyk, a nie Sawicki na boisku, więc teoretycznie to pole do serwowania asów jest trochę trudniejsze, a mimo tego serwował jak serwował i niewiele się przy tym jeszcze mylił, więc element bardzo ciężki do tego, żeby mu ufać, no ale jest to na pewno możliwe, żeby Rysowia serwisem sobie poradziła. Minus jest taki, że pewnie lepiej byłoby Rysowi grać rewanż we własnej hali pod kątem liczenia na zagrywkę. Druga sprawa jest taka, że jak już mówimy o tej zagrywce, wczoraj, czyli to jest niedziela, Rysowa grała w swojej hali i tak samo w głowie może jest taka sama kalibracja zawodników na halę, na powtarzalność, na układ pewnych obiektów w hali, że nie musisz się przestawiać na mecz ze Strzębiem i potem wracać do tego, co było w twojej hali, czyli masz dwa mecze po kolei w krótkim odstępie czasu w tym samym obiekcie i to może być jakaś szansa RS-owi na powtórzenie tego, co działo się wczoraj. Natomiast jeszcze jest kwestia rewanżu w Jastrzębiu, więc to jest kwestia zagrywki. Druga kwestia, na pewno będzie Jastrzębie jeszcze bardziej w stanie potencjalne luki w bloku RS-owi wyłapywać, bo jak Treff był w stanie przy takim przyjęciu bardzo dużo korzystać na obijaniu bloku, no to tym bardziej zrobi to Jastrzębie, gdzie jest jeszcze bardziej technicznie atakujący w postaci Patriego, który jest w dobrej formie, potrafi to robić Fornal, potrafi robić Szymura, a wokół tego mamy jeszcze całe mnóstwo innych atutów, Roberta Hubera, więc będziemy tu pewnie jeszcze rozkładać na czynniki pierwsze przez chwilę, ale moim zdaniem tu jakieś 80% do 20% udaje, że Jastrzębie zamelduje się w finale, a też jeszcze historia nie stoi za RS-owi, bo jak potrzebowałem to sprawdzić, w 2019 roku ostatni mecz RS-owi wygrany przeciwko Jastrzębiu, a drugi od końca to jeszcze rok wcześniej, czyli na dystansie 6 lat RS-owa wygrała z Jastrzębiem jeden mecz. Nie do końca wierzę w takie historie, że skoro nie wygrali od 10 lat, to nie wygrają przez kolejne 10, ale może to o czymś mówi.
Piotrek, ja uważam, że handicapem RS-owi jest ten system, który im pokazała RS-owia moc swoją w kontekście tego systemu w meczach z Zawierciem w CEF. Podpromie jest dla mnie halą, która jeżeli w złotych czasach, jak Podpromie odpływało, to była najwyższa korba, jaką widziałem w telewizji i tam naprawdę był strach jeździć i grać. Na miastkę tego czasami widzimy w tym sezonie i właśnie tak było w CEW-ie z Zawierciem. No jeżeli, jeżeli RS-owia jest w stanie wygrać ze 3 punkty u siebie z Jastrzębiem, chociaż oni właśnie faktycznie nie leżą tak niesamowicie mocno, natomiast jeżeli wygra ze 3 punkty u siebie z Jastrzębiem, to przejdzie w złotym secie w Jastrzębiu.
To znaczy, wiecie, to tak w poprzednim odcinku powiedziałem, że to taki indyk pola ZS na sterydach i to takich chyba mocnych sterydach Asseco RS-owia, ale no pytanie brzmi właśnie, na przykład dobre pytanie uważam zadaje Tranek. Ile z tych asów, które zrobili na Treflu, udałoby się zrobić na Jastrzębskim Węglu? No bo Jastrzębski Węgiel w zasadzie poza chyba dwoma tymi asami Alana i tamtym pierwszym setem wyjazd w meczu u siebie za ZS-em, no to w zasadzie nic sobie nie robił z tych zagrywek. No i oczywiście, to jest teraz pytanie, kwestia ocenna, czy to był słabo serwujący AZS, czy dobrze przyjmujący Jastrzębski Węgiel. Wydaje mi się, że pewnie prawda jest jak zwykle po środku. Natomiast no, to jest też bardzo istotna gwiazdka, bo tak mówimy o tej zagrywce, natomiast no, są drużyny bardziej podatne na agresywną zagrywkę i mniej. No, Jastrzębski Węgiel akurat jest taką drużyną, która jest mniej podatna. Natomiast no, pierwszy mecz myślę, że będzie emocjonujący. I myślę, że tutaj właśnie chyba typ Mateusza jest chyba mi najbliższy. Porosło tiebreak w Rzeszowie, a w Jastrzębiu jednak Jastrzębski Węgiel ze wsparciem własnej hali, no i znowu wracamy do tego atutu, no to jednak to myślę, że Jastrzębski Węgiel poniesie. Natomiast i tak biorąc pod uwagę kontuzję Błaje, no to myślę, że ten tiebreak na Podpromiu już byłby chyba niezłym rezultatem.
Tak, bo to cały czas by sprawiało, że jest trochę większa szansa w Jastrzębiu. To nie z odkrywczego generalnie, no ale tak, no jak ja mam przykładać jakąś wagę do tego, to tiebreak to już będzie coś. Ja podejrzewam, że Jastrzębie po prostu straci maksymalnie po jednym secie w obu meczach trwania rywalizacji, bo o tym, co będzie po ewentualnie rozstrzygnięciu do tych dożynkach, to już nie ma co liczyć, ale myślę, że tam po jednym secie max, no chyba, że faktycznie odpali się taka strzelnica zagrywki jak wczoraj, więc tego nie jestem już w stanie przewidzieć, jak to się może skończyć, ale no też minus dla RS-owi takiego grania z serwisu jest właśnie to, że Jastrzębie jest jeszcze mniej podatny na strzelanie z zagrywki niż Treff. Generalnie chyba powiedziałbym, że Jastrzębie jest najszczelniejszą drużyną w przyjęciu w takim zestawieniu Szymura, Fornal, Popiwczak, w lidze całej. Może jeszcze no, Zawiercie.
Albo Zawiercie podobnie. Właśnie.
No i też co istotne, no to nie jest tylko kwestia przyjęcia i no bo na pewno Jastrzębski Węgiel nie popełnia wielu błędów, a potem jest pytanie, co jeszcze zrobić z tego negatywnego przyjęcia. No i akurat Jastrzębski Węgiel myślę, że potrafi z tych sytuacji wychodzić bardzo dobrze. Powtórzenia, nabicia o blok, gdzieś tam kiwki gra właśnie przez blok, to są na pewno atuty Jastrzębskiego Węgla. Ankieta, Jastrzębski Węgiel bez złotego seta 71%. głosów, 8% na złoty set dla Jastrzębskiego Węgla. Czyli Filip, tak mniej więcej jak mówiłeś, 80% szansa na awans dla Jastrzębia, tak typują też nasi widzowie. Resowia bez złotego seta tylko 4% głosów, no i 18% jest na złoty set dla Resowi. No złoty set myślę, że byłby czymś, co dla emocji, co pokazał mi też ten mecz projektu Warszawa, byłoby to coś fantastycznego, ale myślę, że będzie bardzo trudno Resowi zdobyć. I tak jak mówię, fantastyczny występ Jakuba Budzkiego, ale to nie neguje i nie skreśla tych problemów, które w składzie Resowi się pojawiają. Pytanie jeszcze o te zasady transferu medycznego, bo też trochę kontrowersji wokół tego było. Fajne, nie fajne, Kuba?
Nie mam zdania, w sensie idea transferu medycznego ma być transferem wyjątkowym, bo je taką postacią był. Jeżeli patrzymy, stosujemy, nazwijmy to poprawniczemu, wykładnię rozszerzającą, to powinien Boye się na ten transfer kwalifikować. Pamiętamy z przeszłości ruchy Maćka Muzeja do Warszawy. Te transfery medyczne w playoffach zawsze budzą na pewno u rywali pewien dyskomfort, tak? Sprowadzanie sobie nowego gracza. Wiemy, jaki ogromny handicap dał rok temu Bartek Bednarz wracając z Chin, ale to nie był medyczny, to był transfer w ramach okienka. Ale to był ogromny boost dla Kędzierzyna rok temu. 74%, 76% zabrakło jednego meczu. Kluczową postacią Resowi jest Boye, więc tak jak mówię, jeżeli stosujemy rozszerzającą albo celowościową wykładnię, o jeszcze taką możemy przejść trochę w formie wykładu prawnego, no to celowościowo Boye był samym zawodnikiem, więc powinien być dozwolony transfer medyczny, natomiast przepisy czytamy niestety literalnie wymogu nie spełnił. Tak humorystycznie patrząc, to tak niestety było.
No dlatego właśnie widzisz, bardzo dobrze, że akurat tobie zadałem to pytanie, bo myślę, że wzbogaciłeś jeszcze wiedzę, ale żeby już tam nie uśpić, żeby nie uśpić naszych widzów. Natomiast ja uważam, że bardzo celnie powiedziałeś. No, jakby nikt nie powie, że Stefan Boye nie jest podstawowym atakującym Resowi. Ale podobnie.
Tak, ominął cię Filip wykład sprawa, cię minął pewien wykładnie celowościowa i tak dalej. No. Cel był taki, żeby podstawowy zawodnik, jak powiedział Piotrek, Resowi był zamieniony, takim był Boye, a że litera nie spełniono wymogu, no, można znowu wrócić do prawa rzymskiego i słynnej wypowiedzi, wiesz, twarde prawo, ale prawo.
Dura lex, sed lex, coś takiego?
Dokładnie tak, dura. Brawo. O, w piątki byś nie dostał, ale czwórkę tak.
Dokładnie. Dobra, to jeszcze chwileczkę o drugim półfinale i kto jest naszym faworytem w starciu projekt Warszawa kontra Zawiercie. No i będzie dżingiel.
Szósty set.
Asy zagram dżingla, a co? Jak mamy takiego dżingla, to warto z niego skorzystać. No i skoro taki ekspert jak Wojciech Drzyzga sam nie wie i mówi, że to bardzo dobre pytanie o to, kto jest faworytem meczu Zawiercie Warszawa, czy dwumeczu, no to zapytajmy innych ekspertów. Filip Korfanty, Kuba Lewandowski, powiedzcie, co się wydarzy i kto będzie w finale.
Za eksperta się nie uważam, za hobbystę, entuzjastę siatkówki owszem i mój poziom zaangażowania i pasja do tego sportu na razie pozwala mi sądzić, że Zawiercie jest faworytem tego półfinału. Nie wydaje mi się, żeby projekt był w formie, też trochę wrócę do tego mojego pytania, na ile o sile czy słabości projektu świadczy to, jak Lublin, który nie miał jakiejś szerokiej gamy atutów, był w stanie sprawić im takie kłopoty. Też nie wydaje mi się, żeby na dystansie takim bardzo krótkim, jaki mamy do półfinału, znacząco uległa poprawie ich forma. Więc według mnie to Zawiercie będzie
tak,
faworytem.
Wiesz co, ja na chwilę to powiedział Piotrek, prawda, w rozmowie z tobą, że no wygrali, wiadomo, był styl jaki był, nie załamują się, no będą walczyć. Ja myślę, że mówię, ja mam im dłużej oglądam ten sezon, tym mniej z niego rozumiem. Na razie chyba rozumiem to, że najlepiej siatkówkę ogarnia Marcelo Mendes, bo chyba jest w stanie zbudować szczyt formy na kluczowe etapy, ale każda z drużyn, która gdzieś na przestrzeni sezonu wcześniej imponowała, czy to z naszego kraju, czy z innego, poza Jastrzębiem, wygląda w tej chwili na zespół z jakimiś problemami, które mogą się zemścić lub nie. Tak jak przed Pucharem Polski mówiliśmy o przewadze projektu, o momentum projektu, znowu wrócimy do słowa klucz ostatnich tygodni momentum, Tak, teraz momentum było zawiercia i pytanie, czy to momentum zostało, Piotrek, według ciebie zatrzymane przez Nysę, czy mocniejszy...
Unikam odpowiedzi, wiesz, unikam odpowiedzi, ale zaraz wrócę do tego, ale na razie odpalam ankietę, więc musisz mi dać chwilę i dopiero potem możemy wrócić do tematu, więc nie, odpalam ankietę o półfinał, więc musisz z Filipem pogadać.
Ja mogę, tylko to jest... Chciałbym być odpowiedzialny za słowa, chciałbym nie popełnić takiego błędu, jak popełniłem w ocenie tego, że Trentino jest łatwym finalistą. A tutaj no nie wiem. No. Głupio jest mówić nie wiem, ale nie wiem, naprawdę. To jest tak szalone tempo. 3 dni, faza pucharowa. Filip, jesteś wyciszony, bym bardzo chętnie wziął twojego wsparcia, jesteś wyciszony, ale
okej.
Nie wiem. Nie wiem,
a propos takich dziwnych wydarzeń siatkarskich, to właśnie dostałem z skora powiadomienie, że VfB Friedrichshafen wygrał po tej breaku pierwszy mecz finałowy w Niemczech z Berlinem, gdzie oni do niedawna byli jeszcze o krok od w ogóle odpadnięcia na poziomie półfinału.
Z Gizen,
tak, w półfinale. Teraz właśnie mają ten finał, zaczęli od wygrania z Berlinem, więc to jest sensacja, nie wiem, 95-5 bym dał, że Berlin wygra finał. W sensie może dalej wygrać, bo to jest pierwszy mecz, ale mimo wszystko to jest sensacja już dużego kalibru. Michał Superlak potencjalnie może zostać mistrzem Niemiec, no albo Adam Kowalski, jeśli wygra Berlin. Nie uciekajmy w kierunku siatkówki niemieckiej, bo nie o tym teraz potrzebujemy pogadać. Pamiętasz, Kuba, mecz finałowy Pucharu Polski, czy półfinałowy Pucharu Polski, zawiercie Warszawa?
Tak.
Świetny towarzysz. Wydaje mi się, że Warszawa nie była w stanie znaleźć sposobu na niego. Z dużym entuzjazmem zaczął, bo świetne rozegranie, też podbudował się blokiem, zagrywką, a z kolei nie najlepiej chyba Firlej wtedy w tym spotkaniu, też trochę zawiódł Bołądź w ważnym momencie, wyrzucając kilka piłek w aut. Zawiercie było w stanie wygrać 3-0, mimo tego, że generalnie Warszawa grała swoje, bo mocny atut ofensywny Szalpuka, dobry Bołądź z tymi wyjątkami małymi, i nie no, dający wiesz, za wiele tiki, czyli...
Zrobię fact-checking. Szalupa 2-13 w półfinale. I 0-13 efektywności.
Nie, okay, tam Grobelnie tam w trzecim secie.
Taki asa dał nawet w trzecim secie jeszcze na takiego, na setówkę, żeby dobry, powalczyć o
przedłużenie. Dobry impuls dał Grobelny. Tak.
Mhm. Dobry momentum.
Okej, no to w takim razie z Grobelnym, ale Bołądź generalnie bardzo dobry mecz, mimo tych kilku małych pomyłek. Tylko właśnie kłopotem było to, jak sprawić, żeby Zawiercie nie grało tak dobrze w ataku, w sensie, żeby poradzić sobie z Tavareszem. I zastanawiam się, na ile to się przełoży właśnie na granie półfinałowe, no bo Warszawa wygrała, owszem, 2 mecze ligowe, ale pierwszy był dawno temu, a drugi był z Michałem Kozłowskim na boisku, prawda? Ten mecz wygrany 3-1 tak. Jakoś niedługo po finale Pucharu Polski.
Tak jest.
No wiecie, no
Piotrek, właśnie... Piotrek, daj wsparcie.
Nie, no dobrze, no to już ankieta już odpalona, ludzie stawiają na Luron i to tak bardzo mocno, 57% bez złotego seta. Natomiast... Dobra, tak wiecie, cisza teatralna, ale ja... Nie jestem przekonany do obecnej jakości Zawiercia i projektu zresztą też. Natomiast nie mam takiego przekonania, że to jest taki monolit. I ogólnie ja uważam, że na przykład problemem z Zawiercia chyba są jednak tacy atakujący na wysokich przewyższeniach.
Jak Linus Weber,
ale też i Bartłomiej Bołądź, tak mi się wydaje. Zresztą, wiecie, no, wyrzucił piłki w aut w Pucharze Polski Bołądź, ale finalnie jakby poza tymi kilkoma akcjami punktował. Więc wydaje mi się, że tutaj może być jakiś tam minusik Zawiercia i wydaje mi się, że też wyszło, że z Muzajem. Muzaj jakby też jest podobna charakterystyka pewnie co Bołądź, też raczej zasięg, też lewa ręka, też... Pewnie to przytwiększa siła Bołądzia też. Przy czym znowu, tak mam bardzo duży problem z analizowaniem takich spotkań, bo jakby jakie znaczenie ma ten ćwierćfinał? Jakby ani w przypadku projektu, ani w przypadku Zawiercia to, co się wydarzyło w tym ćwierćfinale, nie ma żadnego znaczenia. Ale z drugiej strony, na czym my mamy budować? Na czym mamy budować naszą analizę? No i coś, co wyszło w tym drugim meczu z Lukiem Lublin, to z kolei argument na rzecz Zawiercia, to jest to, że projekt Warszawa pod presją zagrywki bardzo się pogubił.
Tak.
Bo ale Luke, kopanie Pilgrim, było bo Luke, fest. Luke kopał, bardzo, na bardzo dużym ryzyku grali. No i pytanie, czy Zawiercie jest w stanie, czy jest w swojej najlepszej formie, jeżeli chodzi o zagrywkę, bo śmiem twierdzić, że to nie jest najlepiej zagrywające Zawiercie, jakie widziałem w tym sezonie.
Oj tak, no z Milano to było, wiesz, Milano to było śmiercionośne ciosy, więc jakby to nie jest ta dyspozycja.
Więc wiecie, no to jest bardzo płytka analiza i w sumie ktoś może potem zarzucić, że nic ciekawego nie mówimy, ale w gruncie rzeczy, no komu zagrywka siądzie?
Ale znowu, jak możemy oceniać coś, co się wydarzy na przestrzeni 3 dni, 72 godzin, nie 2 tygodni, nie 6 tygodni, na przestrzeni od rozpoczęcia fazy playoff do dojścia do finału mija 10 dni. 10 dni, w czasie których możesz mieć mikrouraz, trypę żołądkową, jelitówkę, albo po prostu jakiś dołek, który no coś nie pykło, nie zabąglało i masz po prostu oczywisty dołek. Nie? I jakby i masz ten dołek. No
to jest jedna, a druga sprawa, przedstawialiśmy Naresowi jako wyraźnego faworyta strefy, a nagle się przydarza kontuzja Błaja i zaraz powiedzmy, no, że dojdzie do grania Zawiercie z projektem i nie wiem.
Pan Wojciech Brzyzga mówi...
Kontuzję doznaje, nie wiem, Wojtaszek na przykład. Albo Jan Twirlej.
Dokładnie. Odpukać.
Bo co jest...
Nie, oczywiście.
To mówię, tak jakby wskazuje na ten element zagrywki, bo po pierwsze zagrywek punktowych moim zdaniem Warszawa wpuszcza więcej i już nie jest tak szczelna. Ty mówisz, Filip o Jastrzębiu jako takim wzorcu z Sewr, to tutaj myślę, że już projekt trochę tutaj krwawi. Nie jest w idealnym gazie Szalpuk i to wszystko powoduje, że na wysokiej piłce ani nie uważam, że genialne jest Zawiercie, ani nie uważam, że genialny jest w tym momencie projekt. Jakby mam takie uczucie, że to są i jedna i druga drużyna, to są drużyny, które raczej bazują na, zresztą powiedział to też Wojciech Drzyzga w tej rozmowie z nami, że prawdopodobnie najszybciej grającą drużyną jest w lice Zawiercie. No a grasz szybko, jak masz z czego grać szybko. Więcej amunicji widzę po stronie mimo wszystko Zawiercia, nawet jak mówię, że tej zagrywki nie ma, to wydaje mi się, że zagrywają ciut lepiej. I dlatego postawię jednak na Zawiercie po tym krótkim przemyśleniu. Ale zastanawiam się jeszcze, dobra, jakie argumenty widzicie na przykład za projektem Warszawa w tym momencie? Gdybyście wy mieli powiedzieć, okej, dobra, co ma świadczyć, że projekt Warszawa wygra? Bo może tak to ugryźmy.
Ja myślę, że co? Ja bym powiedział tak. Środek? Taylor Lewlil?
To prawda, przepraszam Kuba, to prawda, że Semeniuk już był jakby, powiedzmy
w kwadracie? Jest w kadrze.
A widzieliście, że on się rozgrzewał normalnie? Czy
tak
nie
jest, tak jest, tak, uwagi? Tak. Był, rozgrzewał
nie,
się.
Nie być w kadrze, ale jakby z założeniem, że nie, tak nie może wejść.
No nie wszedł, ale rozgrzewał się tak.
Okej, okay. Ale póki co jakby Avril nie wydaje mi się, że jest dziurą w tym zespole, więc...
Nie, jest myślę, że jest handicapem. Tak, obrona, brawo Marcin. Obrona projektu, myślę. Zagrywka dobra jest projektu. W sensie nie powiedziałbym, że jest zła, jest dobra. Ja myślę, że po prostu gdzieś tam inspiracja jest Nysą, no. Czyli jakby trzeba iść mocno, wysoko. Gdzieś tam bardziej granie Weberowe niż granie Tilly, tak bym powiedział w tej chwili.
Nie, o zagrywce bym nie powiedział, że tu może być atut Warszawy aż taki, żeby realnie przełamać Zawiercie, bo mamy Andrzeja Bronę, który serwuje flota, którym potrafi zrobić szkodę, ale to nie jest taka długotrwała, powiedzmy, kwestia zagrożenia, jak zagrywka z wyskoku taka regularna. Więc owszem, no nawet teraz Andrzej zrobił asa w tym złotym secie, ale to był taki rodzaj zagrywki po prostu źle oceniony moim zdaniem przez przyjmujących Luku, dlatego to wpadło. A tak samo z Janem Pirlejem, on nie ma zagrywki takiej stuprocentowo asowej. Tak samo jest z Avrilem, on oczywiście kombinuje teraz tą hybrydą, więc jest trochę groźniejszy, ale generalnie to nie jest zespół, który jest w stanie ciągle naparzać z pola serwisowego na tyle, żeby jakoś bardzo zaszkodzić Zawierciu. Jak już to bardziej bym liczył na obronę.
Jeśli oni zawsze mieli Piotrek kontrę, a teraz nie mają tej kontry, co mieli w trakcie sezonu.
No to dokładnie, no a kontra też wynika z tego, jak masz przygotowaną akcję i znowu też pytanie, myślę, że Filej znowu, nie wiem czy jestem obiektywny w jego ocenie, bo bardzo lubię jego grę, ale myślę, że poprawił grę z pola, Tylko że to nie jest tylko kwestia tego, co gra Firlej, a tego, co, jak radzą sobie na skrzydłach zawodnicy, do których piłki będą wysyłane. No ale jak mówimy o asach na set, pierwszy w lidze Karol Butryn 0,64, piąty Kwolek 0,52, siódmy Bieniek 0,45. Jeżeli chodzi o projekt Warszawa, Bołądź 0,38, 14, 15 Szalpuk 0,37, to jeżeli szukamy takich ustawień mocnych w projekcie. Więc zagrywka mimo wszystko raczej Aluron, bo i Kwolek, i Tavares, i Bieniek, i Butryn. Blok lepszy projektu, ale też pytanie, czy to jest blok, który jest niezależny od zagrywki, bo wydaje mi się, że jednak nie do końca. W sensie, że nie mam do końca takiego przekonania, że to jest aż taki spójny, taka spójna drużyna, jak jest Jastrzębski Węgiel obecnie. Przyjęcie raczej Zawiercie, no i tak byśmy dalej wymieniali i by nam wyszło, że, no, że jednak Zawiercie powinno być faworytem. Mówię, jeżeli byśmy tak rozkładali to na czynniki pierwsze. Natomiast możemy bardzo dużo rozkładać na czynniki pierwsze, a wystarczy tak naprawdę, nie wiem, jeden, dwa sety wyserwowane akurat, w których jednej z drużyn ta zagrywka siecieć nie będzie, a to się może wydarzyć. I wiecie, przy całej analizy możemy wyrzucić do kosza.
To prawda. To jest piękno naszej ligi, na dużo, myślę.
Potencjalnie dużo większe prawdopodobieństwo, że wyserwować sobie jest w stanie Zawiercie mimo wszystko, a nie projekt właśnie.
Ale wiecie, robimy sobie jedną tylko rzecz, kończąc już Szkodę, kibicom międzynarodowym, którzy na Volleyball World mogą obejrzeć mecz Fakcie, gdzie gra Japończyk, który trwa 5 setów, kończy się tiebreakiem, a u nas mogą kibice obejrzeć to, jak po trzecim secie jakiegoś spotkania wchodzą na boisko rezerwowi i nie zrozumiem nigdy, ale to już odsyłamy do fantastycznej rozmowy Piotka z Wojciechem Drzyską.
No właśnie, miałem kłopoty z internetem, więc być może mnie to ominęło. Jak w ogóle panowie wrażenia z tej 15-minutowej przerwy? Co się działo w hali w tym czasie przed złotym setem?
Zawodnicy poszli do szatki, trochę się rozgrzewali. Tak jak w europejskich pucharach przed złotym setem. Burdel tak, tak. I miszmasz.
Tak, dokładnie. Jeden się rozgrywa, coś tam odbijają piłeczki, Szalpuk idzie do szatni, wraca, znowu idzie do szatni, Firlej idzie do szatni, wraca, wiesz, no, jakby nic. I jakby rozumiem pewnie...
Szukam w głowie argumentu za sensownością tego, po co ta przerwa
to znaczy,
jest.
Myślę, że chodziło tylko i wyłącznie o niepewność związaną z przygotowaniem systemów i protokołów. Losowanie i tak dalej, to wszystko musi potrwać. Nie mieli tego przetestowane, nie wiedzieli ile, więc rzucili 15 minut, bo tak.
Chyba trwało 12, 13, coś takiego.
Ja też tak nie liczyłem, więc, ale na pewno dłużej niż 5, to 100%.
To finiszujemy.
Z tego, póki się da.
Tak, więc tak. Zobaczymy, może to przyspieszy teraz, może już jakieś wnioski zostaną wyciągnięte, no ale niby regulamin jest regulaminem, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, dziękujemy za dzisiaj. Godzina 41 na liczniku. Dużo działo się w lidze włoskiej, ale niektórym się tutaj wyczerpuje bateria, niektórym się wyczerpuje internet na hotspocie, więc musimy już zakończyć. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, jak widzicie półfinały i kto jest waszym faworytem i kto zagra w finale. Oglądajcie te mecze środa i sobota. Już będziemy wiedzieć znowu, co też jest bardzo ciekawe. 5 dni i już będziemy znali finalistów. Nie wiem, czy to jest w 100% normalne. Więc
25 na 30 możliwych meczów zagrali we Włoszech w playoffach, a u nas w 5 dni będzie wiadomo, kto zamelduje się w finale.
Dokładnie. Co daje bardzo dużo emocji, bardzo dużą intensywność grania i mamy takie naprawdę bardzo intensywną rywalizację w plus lidze i cieszymy się, że ona jest na bardzo wysokim poziomie. No i to jest chyba najważniejsze, no i oby były poza tym poziomem również emocje. patronite.pl/6set, ten banerek już leci w dole i oczywiście łapka w górę i subskrypcja to jest coś, co też nam zawsze bardzo pomaga, a jest was więcej niż tych łapek w górę, więc bardzo poprosimy. Dziękujemy za dzisiaj, zaraz zobaczycie listę patronów, którzy nas wspierają i no i co, bawcie się dobrze na meczach półfinałowych plus ligi.
Dziękuję, przepraszam za jakość techniczną na początku, przepraszam, dziękuję.
Dzięki przepraszam za mój internet, trzymajcie się, cześć.